Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszego gościa, pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, który jest teologiem biblijnym i pastoralnym i jest świeckim konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dzisiejszy temat: szacunek a posłuszeństwo rodzicom. To są dwie różne sprawy. Zobaczmy, jak układają się relacje między rodzicami a dziećmi. Rodzice jako rodzice stawiają wymagania, dbają o swoje dzieci. Dzieci mają być posłuszne, mają wykonywać polecenia, mają być wdzięczne rodzicom, owszem, ale jest ta zależność, jest mistrz, jest uczeń, rodzic i dziecko. Sytuacja, kiedy miałoby być partnerstwo, co czasem zdarza się samotnym matkom opuszczonym przez mężów, że z dzieci czynią sobie takich równorzędnych partnerów, dzielą się wszystkimi problemami, jest bardzo mocno obciążająca dla psychiki dziecka, nieprawidłowa. I dlatego musi być ta różnica. Rodzic jest rodzicem, dziecko dzieckiem. Natomiast małżonkowie w małżeństwie mamy sytuację zupełnie inną. Tam nie ma osoby ważniejszej, rządzącej i tej, która ma być poddana, posłuszna i tylko wykonywać polecenia, tylko to mają być właśnie partnerzy. Ma być relacja miłości, przyjaźni. I mają dzielić się, jeden drugiemu pomagać i nawzajem. Nie ma kogoś ważniejszego, wyższego, jest wyższy jedynie Pan Bóg. No i tu jest teraz trudny problem dla wielu rodzin przejścia od tego stanu bycia dzieckiem do stanu bycia małżonkiem. To znaczy jeszcze dziecku łatwiej przejść z tej pozycji dziecka na pozycję małżonka, no bo zmienia się cała sytuacja, jest ktoś, kogo wybrał, kogo kocha. Natomiast są rodzice. I bywa, że rodzice nie rozumieją, co to znaczy opuścić. Mówią: tak, opuszczasz nas, już nie znasz nas, przecież ja jestem twoją mamą i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dla prawidłowego rozwoju każdego małżeństwa, które od początku musi się docierać, muszą się poznać nawzajem, nauczyć się nie tylko kłócić, ale i godzić, jest konieczna ich intymność. Nie może być ktoś trzeci, kto będzie im mówił: to tak macie robić, a tak nie macie robić. Oni sami muszą do tego dojść i to będzie ich skarb, to będzie ich zdobycz, to jest ich droga, to jest ich przygoda wspaniała, którą będą pamiętać do ostatnich lat swojego małżeństwa. No i tutaj to rozgraniczenie szacunku a posłuszeństwo jest dla niektórych rodziców, w szczególności mam, bo ojcowie to mówią: no cóż, no, ożenił się, wyszła za mąż, no to zostawmy. No ale mamy niekiedy nie potrafią. I dlatego prosiłem tutaj fachowca od strony biblijnej i pastoralnej, jak również ojca rodziny z kościoła domowego, tak jak i ja zresztą, by tą sprawę nam przedstawił. Szacunek a posłuszeństwo rodzicom. Proszę bardzo.
Na wstępie chcę bardzo gorąco podziękować panu Leszkowi za zaproszenie mnie do tej audycji, za obdarzenie mnie zaufaniem, no i za to, że będę miał przyjemność z państwem ten czas naszej audycji spędzić. Będę miał możliwość, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, podzielić się tymi moimi przemyśleniami bazującymi rzeczywiście na Piśmie Świętym i na teologii. Pragnę pozdrowić moją rodzinę, moich najbliższych, przyjaciół, również właśnie przyjaciół ze wspólnoty domowo kościoła. Jest, z tego co pan Leszek nam powiedział, rzeczywiście sporo zamieszania na tej płaszczyźnie relacji w rodzinie. I tak myślę, obserwując tę rzeczywistość wokół nas, że skala tego zamieszania i tych zakłóceń się potęguje. I w tym momencie i w tym przypadku, w takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko szukać wsparcia w źródle. A tym źródłem jest Pismo Święte, tym źródłem jest Boży zamysł w małżeństwie, wobec małżeństwa i wobec rodziny. I proszę pozwolić, że przedstawię kilka takich fragmentów, które do tego tematu wyselekcjonowałem i wybrałem jako najważniejsze. I proszę też wybaczyć, jeśli zauważycie Państwo, że są to treści znane i można by powiedzieć powtarzane. Być może rzeczywiście one się w wielu audycjach powtarzają, ale taka jest metoda, tak musimy postępować. Musimy sobie przypominać ideał i to właśnie z tym akcentem, ten Boży ideał. Im więcej tego zamieszania będzie się na tej płaszczyźnie właściwych relacji w małżeństwie i w rodzinie pojawiało, tym częściej musimy się właśnie do tego ideału odwoływać, bo on się, wydaje się, zagubił, zagubia, zatraca. Jako punkt wyjścia przywołuję ten najważniejszy fragment w Piśmie Świętym, ten Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny, zapisany w 27 i 28 wersecie Księgi Rodzaju. To są te słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Tam dalej jest, abyście panowali nad rybami, nad wszystkimi stworzeniami. Znane słowa, ale one rzeczywiście, one nas ustawiają, one nam wyraźnie pokazują i hierarchię, i pewną, powiedziałbym, następowalność. Czyli wyraźnie czytamy, że Pan Bóg człowieka od początku stworzył jako małżeństwo, Pan Bóg człowieka od początku stworzył do życia w małżeństwie i ta relacja jest najpierw miejscem, w którym człowiek ma realizować to swoje największe zadanie na ziemi, jakim jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, ale jednocześnie ta relacja małżonków, z tego 27 wersetu to wynika, jest fundamentem wszelkich innych relacji międzyludzkich. I za chwilę dalej jest właśnie to Boże polecenie, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Czyli wyraźnie Pan Bóg pokazuje, rodzina i to wszystko, co jej dotyczy, łącznie z więziami i z poprawnymi relacjami, ma być usytuowana na trwałym, heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. I to jest ideał, to jest Boży pierwiastek wszczepiony w każdą osobę ludzką. Natomiast za chwilę dalej, w 24 wersecie drugiego rozdziału, i tylko spójrzmy i też przypomnę prawdę, która jest często nam przybliżana, że ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju to jest ten siedmiodniowy schemat stwarzania, 6 dni stwarzania, w tym 7 dniu odpoczynek. Mówi się o tym, że to jest ten tekst literacko dojrzalszy, a ten drugi rozdział to jest ten tak zwany mit biblijny, taki bardzo obrazowy. Pan Bóg zasadził ogród, umieścił w nim człowieka, którego stworzył z prochu ziemi, w którego nozdrza tchnął tchnienie życia, no i nakazał mu ten obraz, ten ogród uprawiać. Ale tam jest on sam na razie, ten mężczyzna, który rzeczywiście pracuje, który rzeczywiście zajmuje się też zwierzętami, które Pan Bóg do niego przyprowadza. I tam wybrzmiewa dwukrotnie to wyrażenie, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka. I wtedy mamy ten przecudowny, bardzo lubię czytać, bardzo go lubię przywoływać, ten fragment, kiedy to Pan Bóg spowodował, że mężczyzna pogrąża się w głębokim śnie, a gdy śpi, wydobywa jedno z jego żeber i z tego żebra czyni mu niewiastę. I on się budzi i przypominam, przed chwilą było dwukrotnie, nie znalazła się pomoc, więc on teraz zauważa, odczuwa, że jest ta pomoc i wyśpiewuje hymn pochwalny, bo te słowa tak się nazywają, hymnem pochwalnym. Ta dopiero jest ciałem z mego ciała, ta jest kością tej kości, ta będzie się zwała niewiastą. On nie tylko wyraża zachwyt nad pięknem tej niewiasty, ale przede wszystkim wyraża tę swoją radość, że ma osobę, dzięki której jego życie nabiera pełni sensu, bo ma kogo kochać i będzie przez kogo kochany. Ale podsumowaniem właśnie tego pięknego, bardzo takiego obrazowego opisu stworzenia małżeństwa Jest to bardzo dobrze znane wyrażenie, które Jezus też przytacza i święty Paweł przytacza, które być może rzeczywiście staje się troszeczkę niewygodne dla takich osób, u których zauważamy już to zakłócenie właściwych i poprawnych relacji rodzinnych. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I tutaj bardzo istotne jest i często również w nauczaniu, które kierujemy do małżonków, ale również w nauczaniu, które kierujemy do narzeczonych, bardzo często to podkreślamy, że jedną z fundamentalnych zasad zbudowania szczęśliwego małżeństwa i zbudowania tych poprawnych relacji i więzi w małżeństwie, a za chwilę w rodzinie, która ma powstać na fundamencie tego małżeństwa, jest opuszczenie. I to zarówno przez mężczyznę, jak i przez niewiastę i niekoniecznie w znaczeniu wyprowadzenia się. Bo można stworzyć szczęśliwe małżeństwo na bazie, w cudzysłowie, rodziny wielopokoleniowej, ale trzeba mieć tą wewnętrzną dojrzałość, żeby to rozumieć, że to opuszczenie ma się dokonać przede wszystkim w sferze emocjonalnej i psychicznej. Kiedy my, którzy zawieramy małżeństwo i za chwilę, tak jak ten fragment nam pokazuje, po wypowiedzeniu słów treści przysięgi przed ołtarzem, zaistniejemy jako jedno ciało, my musimy dokonać odcięcia tej przysłowiowej pępowiny, czyli tego opuszczenia w sferze emocjonalnej i psychicznej, a ono ma polegać w wymiarze takim bardzo praktycznym na tym, że mamy sobie to po prostu powiedzieć, że w tym momencie my dla siebie stajemy się najważniejszymi osobami, a rodzice przechodzą już na drugą pozycję. Proszę mi wierzyć, taka ciekawostka.
Dopóki nie ma dzieci, bo potem są dzieci, są drugie rodzice, są trzecie.
I wtedy rodzice przechodzą na trzecią pozycję, bez wątpienia. Proszę mi wierzyć, że kiedy tak mocno to akcentuję, od chociażby na spotkaniach z narzeczonymi, że należy dokonać właśnie tego odcięcia i pogodzić się, nawet może złe słowo, i przyjąć tą piękną prawdę, że w chwili zawarcia małżeństwa my dla siebie stajemy się najważniejsi, uwaga, i obserwuję twarze tych młodych ludzi, gdzie w zdecydowanej większości one na te spotkania, te osoby na spotkania dla narzeczonych przychodzą jako właśnie owo narzeczeństwo, to bardzo często w tym momencie ma miejsce takie bardzo wymowne zachowanie, kiedy ona tak spogląda na niego i tak bardzo wymownie spogląda na niego, jakby mu komunikuje, a widzisz, a dla ciebie ciągle najważniejsza jest twoja mama. I ja wtedy mówię ostrożnie, w tym momencie, jak tu siedzicie, może tak być, że on ma na pierwszym miejscu w swojej świadomości mamę, bo jeszcze nie jesteście małżeństwem. I mówię, niewiasty, spokojnie, jeszcze mu z tego powodu nie czyńcie jakichś wyrzutów, ale panowie, przygotujcie się na to, że w momencie, kiedy wypowiecie do tych swoich wspaniałych, pięknych, ukochanych, wybranych, narzeczonych, a za chwilę one będą już żonami, wypowiecie właśnie słowa przysięgi, to wtedy trzeba powiedzieć bye bye mamusiu. I to czasami nawet w ten sposób, a czasami może nawet jeszcze konkretniej, mamusiu, od tego momentu już nie jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Ona, Kasia, Ania czy Joasia, staje się dla mnie najważniejszą osobą na świecie. I oczywiście może być taka reakcja, że mamusia się rozpłacze, że powie, synku, ale ja cię urodziłam, ja cię wykarmiłam, ja cię wychowałam, ja się tak dla ciebie poświęcałam. I wtedy ten synek musi powiedzieć, mamusiu, nigdy ci tego nie zapomnę. W moim sercu i w mojej świadomości wobec ciebie będzie zawsze wdzięczność za to, ale nie jesteś już dla mnie najważniejszą osobą na świecie. A więc to się dokonuje najpierw w tym akcie złożenia, wypowiedzenia sobie słów przysięgi, dlatego to mężczyzna opuści i w tym momencie, kiedy wypowiadamy te słowa, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ale być może trzeba rzeczywiście to również wyartykułować słownie. Ja również do nas, którzy jesteśmy już rodzicami dorastających i dorosłych dzieci, ja też takie słowa wypowiadam i taką zasadę przedstawiam, że my rodzice też musimy odciąć tą pępowinę i pogodzić się z faktem, że nie jesteśmy już najważniejsi dla naszych dzieci. I nie wolno absolutnie nam artykułować jakichś pretensji pod adresem dziecka. Tu rzeczywiście jest tak, jak pan Leszek przed chwilą przedstawił, że chyba większy problem z tym mają mamy, no ale to jest zadanie z jednej strony męża tejże troszeczkę, powiedzmy, zaborczej mamy, ale z drugiej strony też syna, który jeszcze raz podpowiadam i zachęcam, panowie, nie bójcie się nawet czasami ostro to mamie powiedzieć. Mamo, nie masz prawa nic złego mówić o Ani, to jest moja żona i ona jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Mama się może rozpłakać, a ja wówczas mówię, a niech sobie mama płacze, jeszcze żadnej kobiecie łzy nie zaszkodziły, a w tym przypadku to naprawdę te łzy mogą wyjść na dobre. Bo jeśli ta zaborcza miłość w mamie będzie się dalej rozwijać, to może dojść do zniszczenia tego małżeństwa. Czyli niestety paradoks, zaborcza miłość matki do syna powoduje zniszczenie małżeństwa tegoż syna. Więc w tym momencie niech to mamę zaboli, niech mama zapłacze, ale jeśli to ma uratować małżeństwo, to niestety musi zaboleć.
Nie jest to pomysł pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, ani nie jest to jakaś wizja tutaj audycji do małżonków i rodziców w Radiu Maryja, tylko są to cytowane słowa natchnione z Pisma Świętego.
Jest to też przedstawione jako jeden z głównych warunków. Uwaga, owszem, my byśmy powiedzieli łagodnie stworzenia małżeństwa szczęśliwego, pięknego, przepełnionego z ogromną ilością samych pozytywnych uczuć, ale jest to właśnie w tym tekście. Jeszcze raz proszę, spójrzmy. Drugi rozdział Księgi Rodzaju, 24 werset. Jest to nade wszystko warunek zaistnienia małżeństwa jako owo jedno ciało, bo ten werset się tym wyrażeniem kończy i stają się jednym ciałem. I przypominam tylko ten szczegół, że to wyrażenie potem płynie jak refren po kartach Pisma Świętego i w momencie, kiedy Jezus wypowiada najważniejsze słowa na temat małżeństwa, stając też w obronie tych, którzy próbują jakby zdyskredytować wartość trwałości małżeństwa, przywołuje ten tekst i znowu to samo mówi, dlatego to opuszcza człowiek ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. I Jezus jeszcze wtedy dopowiada, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I potem święty Paweł w tym słynnym tekście w 5 rozdziale listu do Efezjan, w tym tekście zwanym mistyką małżeństwa, również ten tekst przywołuje i wówczas wypowiada jedne z najważniejszych z punktu widzenia teologii małżeństwa słów: tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Czyli wielkość tej jedności jednego ciała małżeństwa stawia na równi z tą jednością, jaką my jako lud Boży stanowimy z Jezusem. A więc to są słowa kluczowe z punktu widzenia trwałości małżeństwa, zbudowania piękna małżeństwa, właśnie owo jedno ciało, ale żeby tak się mogło stać, musi nastąpić owo opuszczenie. I teraz rzeczywiście możemy myśleć, że napotyka to na jakieś trudności w świadomości, szczególnie mam. I tutaj też przytoczę taki przykład, że kiedyś wręcz zostałem zaatakowany po powiedzeniu takiej nauki w świątyni, w kościele, w parafii, wiem dokładnie w jakiej parafii, nie będę tego przywoływał. I ta pani nawet z taką agresją wypowiadała słowa: ja zatelefonuję do biskupa diecezji, z której pan pochodzi, bo pan namawia do łamania czwartego przykazania. Wypowiadając właśnie te słowa, że my, małżonkowie, po wypowiedzeniu słów treści przysięgi musimy przestawić tę hierarchię wartości i rodzice nie stają się najważniejsi, a więc mówimy, jak ma wyglądać owo opuszczenie, dlatego opuści. Zostałem zaatakowany właśnie wyrażeniem, że ja przez przedstawianie tych treści namawiam do łamania czwartego przykazania. No, nieporozumienie. Myślę, że znamy czwarte przykazanie i każdy, zarówno rodzice, jak i my, którzy żyjemy w swoich związkach małżeńskich, mamy świadomość, że te treści, te dwa przesłania, te dwa zapisy się nie eliminują, nie stoją w jakiejś opozycji wobec siebie. Rzeczywiście tak jest, bo mówimy tutaj o pewnej następczości. W tym 27-28 rozdziale stworzył Pan Bóg małżeństwo i za chwilę błogosławi mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli sam Pan Bóg ustawia tą hierarchię, najpierw małżeństwo, potem rodzicielstwo. Za chwilę ten drugi rozdział Księgi Rodzaju, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, i za chwilę Księga Wyjścia, i za chwilę Księga Powtórzonego Prawa. Rzeczywiście czwarte przykazanie, czci twego ojca i matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. A Księga Powtórzonego Prawa jeszcze to rozwija. Czci twego ojca i matkę, abyś żył długo, aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Pan Bóg ci daje. I tutaj jakby spina nam się to wszystko. Tutaj uzyskujemy całość, małżeństwo, rodzicielstwo i tak sformalizowany nakaz czci ojca i matki. Niezwykły tekst jeszcze rozwijający właśnie to przykazanie dekalogu odnajdujemy w Księdze Mądrości Syracha. Bardzo lubię tę księgę i bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby sobie ją przeczytać właśnie pod kątem odnalezienia w niej ogromnej ilości bardzo konkretnie brzmiących zasad wychowawczych. Tu nie wiem, kiedyś, kilka lat temu też się odwoływaliśmy, ale w temacie właśnie związanym z takim konkretnie modelem biblijnym wychowania i właśnie w tamtym zbiorze mądrości tych takich wskazań dla nas żyjących w małżeństwie i w rodzinie, w trzecim rozdziale Księgi Mądrości Syracha. Proszę, spróbujmy sobie to jeszcze odnaleźć i w którymś momencie po audycji do tego wrócić. Czytamy takie słowa. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarb gromadził. Spójrzmy, tam było, aby ci się dobrze wiodło, aby ci się powodziło, a tu jeszcze Syrach dopowiada, kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. Coś niesamowitego, coś wręcz bardzo odważnego. Dalej Syrach pisze, kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w modlitwie swej będzie wysłuchany. No coś fantastycznego, niesamowita perspektywa. To, że ja mam szacunek wobec swojego ojca, gwarantuje mi radość z moich dzieci. Jeszcze na dodatek, będą moje modlitwy wysłuchane. Dalej, kto szanuje ojca, długo żyć będzie. Czynem i słowem czci ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo, albowiem błogosławieństwo ojca podpiera dom dzieci. Dalej, synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. I teraz, miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. No coś cudownego. Najpierw zauważamy właśnie to, że w taki już nieomal pełny sposób rozwija nam czwarte przykazanie dekalogu, ale jednocześnie bardzo nam rozświetla warunki zbudowania poprawnych relacji i więzi w rodzinie. Przedstawia nam ten fundament z takimi zapewnieniami bardzo konkretnymi, bardzo dla nas jakby interesownymi. Takiego słowa można użyć, bo z tego są po prostu wymierne korzyści. I teraz znowu byśmy powiedzieli, no właśnie, proszę bardzo, jak mocno, jak wyraźnie Słowo Boże nam nakazuje oddawanie czci rodzicom. Tylko, że oddawanie czci nie stoi absolutnie w sprzeczności z tym, że kiedy ja wchodzę w swoje małżeństwo, ustawiam w swojej świadomości hierarchię, dla mnie współmałżonek staje się osobą najważniejszą, to wcale nie przekreśla właśnie tej postawy mojej czci wobec rodziców. I proszę Państwa, rzecz jakby w tym temacie no niezwykle ważna. I tu podpowiadam, żebyśmy sobie sięgali do tych tekstów, więc teraz podpowiem, żebyśmy sięgnęli do czegoś innego. Mianowicie, 1991 rok, pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski i w czasie tej pielgrzymki pamiętamy, ja z racji też na mój wiek pamiętam to bardzo dokładnie, że święty Jan Paweł II przyjechał wtedy do nas z dekalogiem. I w miejscach, w których przebywał, przybliżał nam kolejne przykazanie dekalogu. Każde z tych wystąpień jest tak bogate w treść, że warto sobie spokojnie sięgać do tego, co wówczas nam o dekalogu święty Jan Paweł II powiedział. Ale dla nas żyjących w małżeństwie i w rodzinie, i też w sumie dla nas w kontekście tego naszego dzisiejszego tematu, bardzo proszę, wracajmy jak najczęściej do Kielc. 3 czerwca 1991 roku Kielce. Bo tam wybrzmiała nauka świętego Jana Pawła II na temat czwartego przykazania dekalogu. No, przyznam się, że kiedy tutaj dzisiaj do Państwa jechałem, to oprócz tego, że mam ten tekst wydrukowany, wracam sobie często do tego tekstu w domu, to dzisiaj sobie tego jeszcze odsłuchałem. Włączyłem sobie tę homilię na YouTubie, włożyłem słuchawki i jadąc spokojnie, ponieważ na spokojnej autostradzie, słuchałem sobie tego tekstu. Zresztą słuchałem po raz kolejny. I drodzy Państwo, teraz siedzimy tutaj z panem Leszkiem, dochodzi godzina 22, ja tego słuchałem kilka godzin temu i ja ciągle w sobie mam te emocje, które odsłuchanie tej homilii we mnie wzbudziło i we mnie odświeżyło, bo to tak po prostu działa. To jest tak potężna dawka treści, tak potężna dawka tego właśnie emocjonalnego dotknięcia z racji na to, co mówił wówczas święty Jan Paweł II i jak mówił. Przypominam, że w pewnym momencie w czasie tej homilii trzymając, bo stał, mówił te słowa, głosił tę homilię stojąc, trzymając plik kartek, tak odsuwa je na bok, podnosi głowę i mówi od siebie i zaczyna krzyczeć. I tam wypowiada właśnie te słowa, to jest moja matka, to jest moja ojczyzna. Tak potężna dawka emocji, ale takich no, niezwykłych emocji, w których chyba na największym poziomie sytuuje się po prostu troska o naszą ojczyznę i troska o nasze rodziny. Łatwo jest zniszczyć, trudno jest odbudować, długo niszczono. I uwaga, i w pewnym momencie, no najpierw przypomina taką jedną ciekawą rzecz dla nas, że czwarte przykazanie następuje zaraz po trzecim, czyli zaraz po tych przykazaniach, które nam ustawiają naszą relację z Panem Bogiem, pojawia się tych 7 kolejnych, które nam ustawiają relacje między sobą, ale na pierwszym miejscu jest przykazanie odnoszące się do rodziny. Czyli znowu jest pokazana ważność rodziny we wszystkim, co w tej naszej doczesności realizujemy. Jednocześnie święty Jan Paweł II mówi, że to usytuowanie jest pomostem między pierwszą tablicą a drugą tablicą, jest łącznikiem, żeby od razu tej płaszczyzny duchowej przechodzimy na tą płaszczyznę ludzką, ale przechodzimy przez najważniejsze przykazanie, jakim jest przykazanie czci rodziców. Ale w pewnym momencie święty Jan Paweł II wypowiada takie słowa. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uznawane i przyjmowane jako dar od Boga. To jest taki początek, tak? Więc najpierw samo to danie odczuć dzieciom, że są zaakceptowane, że są uznane, że są pragnione, że są oczekiwane, co się dokonuje już w świadomości rodziców w momencie, kiedy się dowiadują o poczęciu, i wtedy w świadomości swojej budują właśnie swój właściwy stosunek do swojego dzieciątka, który już od tego momentu trwa do końca życia rodziców. Ale w pewnym momencie jeszcze święty Jan Paweł II mówi tak. Słowa czwartego przykazania, uwaga teraz, z równą siłą odnoszą się do rodziców. I teraz mówi takie słowa. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tą cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godny imienia matki. Ja to mówię w tej chwili tak mocno, ponieważ w tekście oryginalnym, w tym wyrażeniu, w tym momencie, w tym fragmencie, po każdym krótkim zdaniu jest wykrzyknik. Czyli święty Jan Paweł II nawet przez ten zapis wskazuje, że te słowa muszą mocno wybrzmieć. Tak parafrazując te dwie wypowiedzi, musimy powiedzieć, że, uwaga, bardzo trudne słowa teraz powiem, że aby dzieci mogły czcić swoich rodziców, rodzice muszą na tę cześć zasłużyć. To nie jest bezwarunkowo. To nie jest tak, że my będziemy teraz tylko szastać tym przykazaniem i przedstawiać przed oczy, no synu, zobacz, jest napisane czci ojca i matkę, jak ty mnie traktujesz, żona jest dla ciebie ważniejsza, synu, zobacz. Zaraz, mamo. Nawet to, w jaki sposób się teraz do mnie zwracasz i czynisz mi jakieś wyrzuty, powoduje, że troszeczkę podważasz we mnie odczucie czci wobec siebie i powodujesz, że w moim odczuciu tak nie do końca na tę cześć zasługujesz. To może przerażać, ale proszę jeszcze raz spojrzeć najpierw ten tekst interpretacji czwartego przykazania właśnie wówczas 3 czerwca 1991 roku, ale druga rzecz, proszę zauważyć, mówimy o tym, że autorem tego tekstu jest osoba kanonizowana, a więc Kościół całym swoim autorytetem potwierdził prawdziwość, brak błędu w nauczaniu tej osoby. A tego nauczania na temat małżeństwa i rodziny jest przecież ogrom. I teraz, uwaga, w dalszej części homilii Jan Paweł II mówi do nas takie słowa. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami. I znowu nam ustawia, to w tym momencie jest odwołanie się, on mówi to w kontekście czwartego przykazania, ale odwołuje się do tego tekstu, który my przywołaliśmy, 27 i 28 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, że żebyśmy mogli we właściwy sposób wychowawczo oddziaływać na nasze dzieci, to najpierw musimy spojrzeć na jakość naszej miłości małżeńskiej. I dalej mówi, dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali, pogłębiali swoją wzajemną miłość. Mówi, ze względu na dobro przyszłego pokolenia, czyli w odniesieniu do każdego z nas, którzy jesteśmy rodzicami, uwaga, ze względu na dobro naszych dzieci, my mamy najpierw uszlachetniać, utrwalać, pogłębiać naszą wzajemną miłość. I to też jest prawda, która, ja nie wiem dlaczego, są jeszcze osoby, które słysząc właśnie takie słowa, odczuwają jakieś niezadowolenie, jakieś napięcie, bo to jest prawda powszechnie znana. Zarówno w dorobku nauk pedagogicznych, jak i w dorobku nauk filozoficznych możemy to odnaleźć w wielu źródłach. Potwierdzenie właśnie tego, że czymś najważniejszym dla naszych dzieci jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Czyli to, żebyśmy my jako rodzice koncentrowali się na rozwijaniu jakości naszej miłości małżeńskiej, jest najpiękniejszym darem, jaki możemy dać naszym dzieciom. I jednocześnie to jest ten główny czynnik, który warunkuje rozwój, funkcjonowanie naszych dzieci na każdej płaszczyźnie ich życia i na każdym etapie ich życia. Uwaga, drogie niewiasty, że macie problem właśnie z tym, żeby pogodzić się z faktem, że nie jesteście już najważniejsze dla waszych dzieci, szczególnie właśnie dla waszych synów, to ja bym proponował, żebyście może spojrzały na jakość swojej miłości małżeńskiej, odwróciły swój zwrok od dobra swojego syna, nawet odwróciły wzrok w tym momencie od dobra małżeństwa syna i teraz właśnie ze względu na dobro życia syna i ze względu na dobro małżeństwa swojego syna, spójrzcie na jakość swojej miłości małżeńskiej. Bo czasami nawet ta zaborcza miłość mamy wobec syna, który idzie w swoją dorosłość, jest ucieczką od problemów małżeńskich. Natomiast spojrzenie na jakość swojego małżeństwa, na jakość miłości małżeńskiej i zainteresowanie się tą jakością i rozpoczęcie działań w kierunku zwiększenia piękna tej jakości jest czymś najważniejszym, co możecie dać dla swoich dzieci. Teraz popatrzcie, co ja mówię. Te dzieci są już dorosłe, ale to nie ma znaczenia, bo niezależnie od wieku dzieci, dla nich zawsze czymś najważniejszym jest jakość miłości małżeńskiej rodziców, ale jednocześnie jest dla nich fundamentem, jest latarnią, jest tym punktem odniesienia, w oparciu o który mogą budować poprawne swoje relacje. Przy czym jeśli mówimy o tym, że właśnie ta jakość miłości małżeńskiej, to w tej jakości swojej miłości małżeńskiej punktem wyjścia jest właśnie rozumienie tego, że my dla siebie jesteśmy najważniejsi. Ja, proszę Państwa, ja mam dorosłe dzieci. Nasza najmłodsza córka ma 23 lata, nasz syn 30. Nasza najstarsza jest troszeczkę starsza, może już nie będę mówił, żeby nie dotknąć jej wrażliwości, ile ma lat. Ale ja to mówię w tym momencie z punktu widzenia właśnie doświadczenia ojca mającego dorosłe dzieci, że na każdym etapie, na każdym kroku tej dorosłości od żony otrzymujemy nieomal bez przerwy, z żoną otrzymujemy nieomal bez przerwy potwierdzenia właśnie tej zależności. Jak bardzo nasze dorosłe dzieci cieszą się pięknem naszej miłości małżeńskiej, jak bardzo one tego potrzebują. I wiecie, idąc jakby troszeczkę dalej jeszcze w kierunku tego świadectwa osobistego, bo tak cudownie już zaistniała ta kolejność naszego życia małżeńskiego, rodzicielskiego, że jesteśmy już dziadkami też. Mamy dwie wnuczki i przyglądamy się, cieszymy się, no radość niesamowita, radość przeogromna z tego właśnie faktu, że nasze małżeństwo weszło już właśnie w taki etap, że mamy wnuczki. I ja wiem to z niezachwianą pewnością, że to już również bardzo ważne dla naszych wnuczek, żeby one też to widziały, jak dziadek pięknie kocha babcię, jak babcia pięknie kocha dziadka. I one też już w tym momencie budują w sobie właśnie ten fundament, tą trwałość jakby swojej osobowości, ale też buduje się dla nich ten punkt odniesienia. Coś cudownego, tak fantastycznie to Pan Bóg poukładał. I uwaga, no nie można mieć wątpliwości. Bardzo proszę, żebyśmy jakby się mocno tym przejęli. I święty Jan Paweł II też to powiedział w tej homilii, którą przywołujemy, że rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkich. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby niż więź małżeńska i rodzinna. Czyli my przywołujemy pewne zasady, proszę patrzeć, zasady biblijne, zasady teologiczne, przede wszystkim czerpane z nauczania świętego Jana Pawła II, żeby potwierdzić, że rzeczywiście te nasze więzi rodzinne są najważniejsze dla społeczeństwa, ale są też najważniejsze dla nas, że Pan Bóg to przecudownie zaplanował i dzisiaj mamy taką sytuację, dzisiaj mamy taką rzeczywistość, że, przepraszam, powiem teraz bardzo trudne słowa, że mówi się o tym, że chorobą cywilizacyjną jest depresja, że ogromne ilości w świecie i już bardzo duże ilości w Polsce osób wpada w depresję, wpada w sytuację utraty poczucia sensu życia, poczucia sensu wysiłku wkładanego w to swoje życie dorosłe, zawodowe, rodzinne, ale pierwszym powodem, pierwszą przyczyną jest właśnie zachwianie tych więzi rodzinnych, a jednocześnie tym najważniejszym antidotum właśnie na te różne trudności, które na nas spadają w życiu dorosłym, w życiu zawodowym, w życiu naszego dorosłego i życia małżeńskiego i rodzinnego, tym najważniejszym antidotum jest siła naszych więzi małżeńskich, naszych więzi rodzinnych, które mamy utrwalać i rozwijać właśnie w taki sposób, w jaki to zaprogramował, zaplanował Pan Bóg i nie tylko zaprogramował i zaplanował, ale również wszczepił w nas, bo my dostaliśmy od Pana Boga taki kod genetyczny popychający nas w tym kierunku, żebyśmy właśnie w ten sposób żyli. Dostaliśmy też od Pana Boga cały zasób możliwości, źródeł, w których możemy czerpać siły. Tylko mamy też jakby spoglądać jak najczęściej na te drogowskazy, które dokładnie tak wyglądają, jak tutaj w tych przywołanych tekstach to wskazaliśmy. I bardzo proszę i tak mocno zachęcam, spróbujmy tak przestawić swoje myślenie też, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie, o naszą aktywność. Owszem, to wszystko, co robimy poza małżeństwem, poza rodziną jest bardzo ważne, ale dostrzeżmy, że czymś najważniejszym w naszej aktywności w ciągu dnia ma być właśnie jakość naszych więzi małżeńskich i rodzinnych zbudowanych na tych drogowskazach. Jeszcze raz, na tych kamieniach milowych, jeszcze raz to podkreślam. Bo jeśli tu będziemy jakby inwestować największą część naszego zaangażowania, to wszystkie pozostałe płaszczyzny nam się naprawdę pięknie i cudownie poukładają. I do tego by można było jeszcze dodawać ogromną ilość argumentów, łącznie z tymi, że właśnie w takiej psychoterapii pozwalającej wychodzić z jakichś upadków, szczególnie właśnie z tych upadków psychicznych osób wchodzących w dorosłość i osób dorosłych, najważniejszym kierunkiem terapii i wyciągania jest wskazanie właśnie tego, iż trzeba zaczynać od wzmacniania więzi w małżeństwie i w rodzinie. Więzi właśnie w tej podstawowej wspólnocie i grupie, w której funkcjonujemy.
Własnego małżeństwa, własnej rodziny. Najpierw musimy dbać o własne małżeństwo, bo bardzo często za dużo wchodzimy na boki. Nasza relacja małżeńska na tym cierpi. A potem się dziwimy, że dzieci nie funkcjonują jak należy, że rodziny dzieci nie funkcjonują. Czy my zawsze stanowimy dobry przykład dla nich? O to musimy jako rodzice się też modlić, żebyśmy byli zawsze dobrym przykładem dla naszych dzieci. To może tyle tytułem wprowadzenia.
Tak, jeśli to ma być wprowadzenie, oczywiście
bo wszystko
nie jest,
oczywiście nie jest,
stanie,
ale...
Może jeszcze wyjdą pewne treści w czasie naszych rozmów.
Czy powiedzmy na Facebooku jakieś pytania. Także zapraszamy serdecznie do kontaktu przez Facebooka, audycję dla małżonków i rodziców, fanpage i telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22, już za chwilę 16, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: szacunek a posłuszeństwo rodzicom. Gość, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kilka słów o sobie powiem, żeby może być zrozumiałym.
A kogo witamy i skąd?
Z Łodzi, Jan z Łodzi.
Witamy panie Muszu.
Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że ja trochę to zagadnienie znam, ale jestem zachwycony tym, co usłyszałem dzisiaj, że tak powiem, z audycji pana profesora, z tym, że mam też pewne doświadczenia, bo byłem sędzią w sądzie cywilnym, rozpoznawałem setki spraw rodzinnych i przyznam się, że tutaj mam pewne obawy, czy my w tej chwili mówimy o tym, co w dzisiejszym czasie jest najważniejsze. Bo naprawdę to nie jest dzisiaj problem taki, że my mamy jakąś rodzinę, gdzie się babcia, dziadek, teściowa, teść miesza się do spraw rodzinnych i w związku z tym powstają awantury, dochodzi do rodziny. To są dawne historie, bardziej już w tej chwili z dowcipów o teściowych niż, że tak powiem, z praktyki. Dzisiaj problem polega na czym innym.
Na czym?
Że dzieci nie ma kto wychowywać. Im dalej jest ta babcia, im dalej jest ten dziadek, który się tam gdzieś co nieco chowa, odsuwa, to jest gorzej. To jest gorzej. Bo mamy taką sytuację. To nie są czasy przedwojenne, prawda? Gdzie rzeczywiście rodzina była taka, że dzisiaj jest to innego. Ci dwoje małżonków, które mają tam po 18, 19, 20 lat i zielonego pojęcia ani o życiu, ani o świecie, ani o dzieciach, chcemy zostawić samych, niech się rodzice je wtrącają, bo będzie źle. Problem polega zupełnie na czym innym. Dzisiaj musimy walczyć o rodzinę trójpokoleniową, bo jedynie jeżeli my jeszcze mamy młodzież, która chodzi do kościoła, młodzież, która wierzy w Boga, młodzież, na którą możemy w przyszłości liczyć, to tylko, albo że no tylko to przesada, ale przede wszystkim dzięki tym babciom i tym dziadkom. Oczywiście to się czasem tatusiowi nie podoba, bo popije czasem i babcia się zdenerwuje albo coś takiego, ale tych problemów nie ma. W sprawach rodzinnych, setkach spraw, tych problemów to były marginalne problemy. To są problemy sprzed 50 lat. Natomiast problem polega na czym innym. Że dwoje młodych ludzi, bez żadnego doświadczenia, ogłupionych czasem w tych szkołach i w tym, co się u nas w Polsce działo od wielu lat, zaczyna prowadzić życie. No i to życie się trwa, że tak, bo tam nie ma kto zwrócić uwagę. Ja wiem, że mieszkałem przez 15 lat z teściami moimi, bo to było po wojnie, prawda, i taka sytuacja była. I może tam były jakieś niesnastki, ale przecież nigdy nie było żadnych awantur. Natomiast swoim teściom też czasem zawdzięczam to, że zwrócili mi uwagę, że może to robię coś takiego albo innego, czego robić nie powinienem. I tutaj jest konieczność w tej chwili, dbanie o to, żeby nie oddzielać koniecznie tych rodziców, tych małżonków, od dziadków i od dziadka i babci, tylko odwrotnie. Bo to jest jeszcze jedyna nadzieja. Spójrzmy na Radio Maria. Kto tu głównie, że tak powiem, całą aktywność prowadzi? No ci dziadkowie i te babcie, no. Pani, one, że tak powiem, będą również prowadzić taką akcję w sprawach w domu, w sprawach rodzinnych, to będzie lepiej.
Pani Januszu,
w innym kierunku.
Panie Januszu, całkowicie się z panem zgadzamy. Myśmy nie mówili, że dziadkowie nie mogą pomagać w wychowywaniu, nie mogą być obok.
No, ale lepiej jak są z boku, jak tam gdzieś tam
ale
sobie tego...
Chodzi o,
ja nawet słyszałem kiedyś,
uwiązanie.
Jak ksiądz mówił, że najlepiej jak razem nie mieszkają. Też tak kiedyś słyszałem.
No, po prostu jest to niekiedy łatwiej przy dużej zaborczości. Ale oddaję głos naszemu gościowi.
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję panie Janie za te słowa, tym bardziej wypowiadane przez osobę o bardzo dużym doświadczeniu obecności w różnych trudnościach rodzin, ale no, najpierw chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak z mojego akurat punktu widzenia, bo z pana punktu widzenia to może tak wyglądać, że problemy, o których mówimy, są problemami sprzed kilku dekad. Akurat ja jestem mocno zaangażowany w duszpasterstwo małżeństw i rodzin, nie tylko w tym wymiarze struktur i teorii, ale też w wymiarze posługiwania. I mam przyjemność spotykać się z bardzo dużą ilością małżeństw na dniach skupienia, na rekolekcjach weekendowych, na rekolekcjach wakacyjnych i proszę mi wierzyć, z bardzo dużą ilością małżeństw. I co zachwyca, co podkreślam, to, że na tego typu rekolekcje, dni skupienia i wakacyjne formacje ostatnio przyjeżdża bardzo dużo, bardzo młodych małżeństw. I to wypływa właśnie z rozmów z młodymi małżeństwami. To jest potwierdzane właśnie przez to doświadczenie, kiedy wielokrotnie żony tych mężów z płaczem nawet mówią, proszę pana, dla niego ciągle najważniejsza jest jego mama. Proszę pana, jakie to jest przykre, kiedy jego mama, będąc u nas, wypowiada jakieś słowa krytyki pod moim adresem, nawet jeśli chodzi o porządek w domu czy o gotowanie, a on nie stanie w mojej obronie. Proszę mi wierzyć, ja to teraz do pana mówię, czy do nas, którzy słuchamy, i ja mam przed oczyma twarze tych smutnych dziewczyn, które wypowiadają wielki ból potwierdzający, że to tak rzeczywiście może wyglądać. Wcale niekoniecznie muszą ci rodzice mieszkać, czy te pokolenia ze sobą mieszkać, i nie jest to sytuacja rzadka. Konsekwencją lawiny rozwodów w Polsce jest również to, że wiele mam osamotnionych zostaje z dzieckiem, z synem albo z dziećmi same, i bardzo często właśnie w płaszczyźnie emocjonalnej i uczuciowej te swoje uczucia, które w normalny sposób powinny być ukierunkowane na współmałżonka, skierowują na dziecko, zniewalają to dziecko, uzależniają je od siebie emocjonalnie i psychicznie, doprowadzają wręcz do sytuacji pewnego rodzaju psychicznej niezdolności do małżeństwa. Wielokrotnie nawet werbalnie mówią, nigdy nie myśl o małżeństwie, bo przeżyjesz takie nieszczęście, jak ja przeżyłam. Uniezdalniają, naprawdę uniezdalniają do małżeństwa. I nie jest to sytuacja rzadka, ale coś jeszcze bym chciał powiedzieć. Ja również jestem takiego samego zdania, że bardzo mocno w oddziaływaniu na to młodsze pokolenie mogłyby oddziaływać starsze osoby, czyli nasi kochani seniorzy. No, ja siebie też już traktuję jako taką osobę, jako dziadek, i zachęcam do tego, żebyśmy starali się trzymać jak najbliższe więzi ze sobą, międzypokoleniowe, ale, przepraszam, pani Ani, ale też nie do końca się zgodzę, że to musi być koniecznie w wydaniu modelu rodziny wielopokoleniowej, dlatego że my już w tej chwili nie wrócimy do takiego ideału, jaki mieliśmy jeszcze ze dwa pokolenia wcześniej, z wielu powodów, co wcale nie przeszkadza w tym, żeby trwać w bardzo bliskich relacjach, mieszkając oddzielnie. To naprawdę wcale nie przeszkadza. Ale to i tak nie jest ten główny kierunek właśnie niepowodzeń w wychowywaniu, bo pan to tak wskazał, że to jest główny powód właśnie tych niepowodzeń w wychowywaniu młodszego pokolenia, że się odcięło od dziadków. Nie, nie, nie. Pierwszymi wychowawcami tych dzieci wychowywanych są ich rodzice. I sukces wychowania zależy od tego, jaką dojrzałość, uwaga teraz, duchową mają ciże rodzice. I więc my jako rodzice naszych dzieci wchodzących w dorosłość musimy odczuwać jakby to poczucie odpowiedzialności, że przede wszystkim duchowo je uformowaliśmy, aby w momencie, kiedy one się staną rodzicami, mogły oddziaływać we właściwy sposób, obiektywnie na ten proces wychowawczy, również stawiając go na fundamencie duchowym. No przepraszam, nie ma absolutnie innej głównej zasady skutecznego wychowania, jak wychowywanie, kiedy rodzice to robią we współpracy z Panem Bogiem. Nie ma. A więc to rodzice są pierwszymi wychowawcami, a my jako rodzice tych przyszłych rodziców musimy do tego przygotować nasze dzieci.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Katarzyna z Polski Północnej.
Witamy panią Katarzynę.
Ja chciałabym troszeczkę też nawiązać do tego, co mówił pan o rodzinie trójpokoleniowej. I rzeczywiście trzeba przyznać, że pan ma tutaj według mnie oczywiście dużo, dużo racji, ponieważ nawet kiedyś w Radio Maryja dzwoniła taka pani, która powiedziała, że w jakimś tam piśmie w Stanach Zjednoczonych, takim piśmie medycznym, wyczytała, że 40% to nie jest mało. 40% to jest naprawdę dużo. Wyższy iloraz inteligencji mają dzieci, które są wychowywane w pobliżu babci właśnie. Babć i dziadków. Także to niebagatelna historia. Także to, w jaki sposób wychowywały się dzieci i całe rodziny, pomimo że mieszkały w jednej izbie, całe chmary dzieci, można powiedzieć, bo na przykład taki Hieronim Dekutowski, dziewiąte dziecko w rodzinie, nie wiem ile miało izb, ale z pewnością gdzieś w pobliżu była i babcia, i dziadziuś, i następne pokolenia. Także ja po prostu wydaje mi się, że bardzo długo maltretowano naszą rodzinę i wiele pokoleń. Jakby przez wiele pokoleń pracuje się, żeby doprowadzić ją do tego stanu, w jakim jest teraz po prostu. Bardzo dzielnie starano się, żeby tak było. No i teraz mamy to, co mamy. Ale wszyscy mądrzy ludzie, których staram się słuchać, bo na niemądrych nie mam czasu, mówią o potrzebie rozmowy, dyskusji, spokojnej rozmowy, wymieniania w rodzinie po prostu różnych, no nie poglądów, ale bo to, że matka czy ojciec powie dziecko, moim zdaniem jest tak i tak, i tak byłoby najlepiej. To jest moje zdanie. Ale oczywiście wy zrobicie tak, jak zadecydujecie, ale Właśnie. Nie może być tak, że z góry zakłada się, że żadna rozmowa z rodzicami nie wchodzi w grę, bo oni natychmiast rozbiją, bo nic więcej nie mają do roboty, tylko rozbijać małżeństwo.
No to też błąd.
No to jest założenie z góry bardzo przykre.
Błędne.
Bo naprawdę to znaczy, że już mamy do czynienia tylko z patologią, ale jeszcze na szczęście paru na krzyż rodziców przynajmniej. Myślę, że znajdzie się takich, którzy no po prostu potrafią rozmawiać, spokojnie artykułować swoje stanowisko.
No ma pani rację.
Nie po to, żeby to dziecko pokazać mu, gdzie, że jego zdanie jest najważniejsze i że nie znosi żadnego sprzeciwu, tylko po prostu, jeżeli się przedstawi przecież i zdanie właśnie swoje i nie wiem, i dziadziuś coś powie i oni powiedzą coś na ten temat i jest cały wachlarz, wtedy możliwości się powiększają.
Oczywiście.
I wtedy rodzina się buduje.
Oczywiście.
A nie, że po prostu ty nie masz prawa się odezwać, a ty też się nie masz prawa odezwać, bo tutaj zaraz, bo to my tu jesteśmy małżeństwem, a wy to możecie, możecie mieszkać u siebie i macie wpływ tylko na siebie. No w ten sposób właśnie się powoduje degradację rodziny. Także nic więcej nam nie pozostaje, jak tylko grzmieć, żeby właśnie te pokolenia ze sobą jak najczęściej siadały do rozmowy.
Tak, pani Katarzyna.
Spokojnej rozmowy i podpowiadania sobie rozwiązań, które będą budowały wszystkich.
Tak, pani Katarzyna.
A jeżeli mamy jakieś sprzeczne zdanie między sobą, to zawsze możemy się zapytać, a co na ten temat ma do powiedzenia Pan Jezus? Co on na to? Co na to Pismo Święte? Co na to? Być może ty nie masz racji, być może ja nie mam racji, ale co o tym myśli Pan Jezus?
Tak jest, pani Katarzyno. Wszystko, co pani mówi, jak najbardziej się zgadzamy. Właśnie jest jakieś czasami przesadne, że tak powiem, złe zrozumienie tego, co tutaj mówimy na antenie w tej właśnie materii. Rozmawiać trzeba koniecznie, z szacunkiem, ale to, proszę, może powtórz, co jest najważniejsze w tym odejściu.
Znaczy ja może nie będę powtarzał tego, co było we wprowadzeniu, tylko ustosunkuję się do tego, co powiedziała pani Katarzyna. Bardzo dziękując za tę wypowiedź, bo ona jest jedną z wypowiedzi już w tym momencie drugą, która nam bardzo poszerza jakby tą perspektywę widzenia tego problemu, bardzo bogata. Treść zresztą jak pana Jana wcześniej. Tylko też bym chciał, żeby nie poszły nasze w tej chwili rozmowy w kierunku złym, żeby nie zrodziło się takie przekonanie, że została zakwestionowana wartość rodziny wielopokoleniowej. Absolutnie nie. Ja jestem tego samego zdania, że niezwykłą wartością dla dzieci, dla wnuków jest możliwość kontaktu z dziadkami, co wcale nie musi się tylko dokonywać przez to wspólne zamieszkiwanie. Dobrze by było, żeby była taka możliwość od chociażby z punktu widzenia metrażu, czyli domu, ale to też jeszcze nie jest główny warunek. Główny warunek to jest taki, żeby osoby, które się decydują na taką formę mieszkania, charakteryzowały się takim wyjściowym poziomem dojrzałości. I to jest rzecz, która się bardzo mocno zachwiała, bo my mówimy o tym, jak to było wcześniej, ale ja mówię o tym, że do tego już nie wrócimy, nie jesteśmy w stanie do tego wrócić właśnie z tego względu, że została gdzieś tam, tak jak zresztą pani mówiła, przez bardzo konkretne czynniki, zniszczona dojrzałość w znaczeniu rozumienia swojej roli. Najpierw swojej roli jako małżonków, potem swojej roli jako rodziców, potem swojej roli jako dziadków. To już jest w tej chwili, tak by wydawałoby się, nie do odbudowania, ale niezamieszkanie ze sobą, ze starszym pokoleniem wcale nie oznacza zerwania kontaktu. Wręcz odwrotnie, zachęcam bardzo mocno do tego, żebyśmy utrzymywali ten kontakt. Z bólem serca trzeba powiedzieć, że jest to bardzo trudne w przypadku na przykład rodzin, które się decydują na wyjazd do pracy zagraniczne. Mówię tutaj o rodzinach, bo mam przyjemność bywać w dużej ilości środowisk polonijnych. Dość często bywam na Wyspach Brytyjskich, gdzie w polskich parafiach jest naprawdę ogromna ilość fantastycznych, młodych rodzin, bardzo dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi z dużą ilością dzieci. Ale to, co wielkim smutkiem napawia, kiedy się spotykamy z tymi rodzinami, to jest fakt, że te dzieci nie mają obok siebie dziadków. Nie mają tej możliwości, żeby pójść, pojechać i się spotkać i rozwijać właśnie to, co pani mówi, nawet swoją inteligencję przez ten kontakt z dziadkami. Że to absolutnie nie wyklucza i nie idźmy może w tym kierunku, bo nic takiego nie zostało tutaj wypowiedziane. Natomiast też się zgadzam z panią, jaką piękną sytuacją jest sytuacja, kiedy potrafimy sobie usiąść, kiedy potrafimy wymieniać swoje opinie, zdania, refleksje na tematy, wszelkie tematy. Aranżujmy takie spotkania, spotykajmy się, wymieniajmy się z poszerzeniami i też doradzajmy, ale właśnie na takiej zasadzie, że zrobicie tak jak chcecie. My wam mówimy z punktu widzenia naszego doświadczenia życiowego. I muszę powiedzieć, że jeśli to jest właśnie w taki sposób, ta bazowa dojrzałość obu stron, to myślę, że to zawsze jest ubogacające i trzeba zabiegać o to, żeby takich spotkań w rodzinie było rzeczywiście jak najwięcej. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Małopolski.
Witamy panią Barbaro.
Mam trójkę dzieci, mam 39 lat. I bardzo często słucham Radio Maryja i mam taką właśnie sugestię dotyczącą tego właśnie tematu. Ponieważ spotkałam się wielokrotnie z sytuacją, że na przykład dziadkowie czy teściowie, babcie czy dziadki, oni mają zawsze rację, a my jesteśmy ich dziećmi i my nie mamy racji. My się wszystko robimy źle, wszystko się mylimy, a po prostu oni mają tylko rację, bo my jesteśmy ich dziećmi. I po prostu krytyka w stosunku do naszego pokolenia, czyli lata 80., to jest zupełny przełom w stosunku, co oni przeżyli, a nie mówiąc tego, co teraz my przeżywamy jako rodzice dzieci, które mają teraz właśnie naście lat. I chciałam to powiedzieć w kwestii takiej na przykład, że na przykład nikt sobie tego nie wyobraża. Czyli na przykład moi rodzice, którzy mają 60 plus lat, nie wyobrażają sobie sytuacji takiej, co teraz się dzieje w tym świecie dzisiejszym, prawda, w internecie. Dzieci, które grają na tych telefonach, na tych smartfonach. I chodzi mi tylko o to, że jesteśmy oceniani jako, aha, tutaj źle robicie to, tu jest coś nieposprzątane, tu jest coś niezrobione. Dzieci są non-stop, siedzą non-stop na komórkach, na laptopach, na smartfonach, na laptopach, na tym wszystkim. A my jesteśmy po prostu źli, nie umieliśmy dobrze wychować dzieci. A oni dla nas wszystko zrobili jako rodzice i poświęcili nam tak samo całe życie i tak dalej, i tak dalej. Nie zrozumiem tego pokolenia naszego.
Tak, tak.
Tak, i chcę to powiedzieć z mojego doświadczenia, ponieważ mam trójkę, mam trzech synów. Jeden syn ma 18 lat, drugi syn ma lat 14 i następny najmłodszy ma 12. A moi rodzice, którzy nawet przychodzą często do nas w goście na herbatę, oni nie zrozumią tych podstawowych rzeczy, których ja teraz nawet mówię. Dla nich to jest po prostu ogromna przestrzeń. Czyli te kilkadziesiąt lat przestrzeni, to jest dla nich nie do zrozumienia. Oni tego nie zaakceptują nigdy. Chciałam się doradzić tylko, co w tej sytuacji zrobić. Czy zerwać kontakty, czy po prostu nie przejmować się tym, ale nie da się nie przejmować, czy zaakceptować to.
Jaki jest stosunek męża pani do tych wypowiedzi, bo to jest najistotniejsze.
Znaczy, mój mąż nigdy mnie obronił, mimo że moja matka na przykład wchodziła do kuchni i powiedziała, że to posprzątane te talerze jeszcze nie umyte i tak dalej. Czy teściowa na przykład, przyjechała i też powiedziała, że to wszystko jest po prostu, czemu to jest jeszcze nie umyte, to nie posprzątane, a czemu to stoi tutaj. I ja mam do tej pory taki żal w sumie, tylko nie umiem sobie z tym poradzić, nie umiem z tym wygrać, bo jestem za słaba. Tylko mamy takie czasy trudne. Żyjemy naprawdę w trudnych czasach. Żałuję, że nie żyłam 100 lat temu, gdy były właśnie takie trudne czasy. Czyli walczyliśmy o swoją wolność, o swoją historię, o naszą kochaną Polskę. Ja jestem człowiekiem, która urodziłam się w 1980 roku. Przeżyłam tak samo też różne chwile, i trudniejsze, łatwiejsze. Nigdy mi nie brakowało chleba, to powiem, nie brakowało mi chleba i tak dalej. Tylko brakowało mi takiej właśnie miłości, żeby rodzice moi się kochali, żeby to było widać. Ich uśmiech do siebie, tego nie było. I oni nie zrozumią teraz tego, oni jak gdyby próbują wszystko to nadrobić pieniędzmi. Tego się nie da zrobić, tego się nie da uzyskać. I nigdy, nikt nie stanął w mojej obronie tak samo, właśnie tak jak mówię. Czy teściowa, czy matka, to źle, tamto źle, to nieugotowane, tu talerze nie umyte. A ja wiecznie, no, spuściłam głowę, okej, no.
Ale mąż nie obroni?
Nie, nigdy. Nie. I dlatego jest to dla mnie takie zapytanie. Co mam w tej sytuacji zrobić? Ponieważ mam teraz synów, którzy dorastają, są w wieku nastoletnim na przykład i też na wszystko się buntują. Wszystko mówią nie, a ja jako matka, co mam zrobić? Bardzo wierzę. Jestem osobą wierzącą. Kocham Pana Boga. Czytam Pismo Święte. Codziennie rano mówię, Panie Jezu, pomóż, ale to nie jest łatwe. Żyjemy w gorszych czasach niż były 100 lat temu, 50 lat temu. Wbrew pozorom żyjemy w gorszych czasach. Internet, telefony komórkowe, te smartfony, te wszystkie iPody, te telefony, to wszystko zrobiło z ludzi gorsze czasy niż były naprawdę.
Tak jest,
lat
pani
temu.
Barbaro. Rozumiemy, pozwoli pani, że ustosunkujemy się do tego.
Tak, proszę.
Bardzo dziękujemy za tą szczerą wypowiedź.
Ja chciałam się nie rozłączać, bo ja mam darmowe i tak. No proszę.
Tak, słuchamy.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za szczerość, za nawet wyrażenie tego wewnętrznego bólu, bo to wybrzmiało dość mocno i proszę zwrócić uwagę na to, że pani Barbara nam potwierdza to, co mówiliśmy jako odpowiedź do pana Jana z Łodzi, że takie problemy zbyt intensywnej obecności, czy chęci tej zbyt intensywnej obecności rodziców w życiu małżeństw swoich dzieci, że to jest już historia. No właśnie nie, tu widzimy bardzo konkretny przykład takiej sytuacji i tego, co jeszcze można dostrzec właśnie z takim zabarwieniem wielkiego bólu. Pierwsza płaszczyzna to ta relacja pani z rodzicami. Całkowicie się zgadzam z tym, o czym pani mówi, że nastąpiła przepaść między tamtym pokoleniem a waszym, jako właśnie tych rodziców, które mają w tej chwili nastoletnie dzieci, bo to wszyscy specjaliści obserwujący tę rzeczywistość wokół nas mówią, że nastąpiło takie przyspieszenie tempa przemian, że my nad tym nie nadążamy. Zarówno my jako rodzice tych naszych dzieci, jak i dziadkowie nie nadążamy, gubimy się w tym, ale ja myślę, uwaga, ja myślę, bo pani też pytała o to, co można zrobić, że nigdy nie jest za późno na wychowywanie tych swoich rodziców. Rodziców. Ja bardzo sobie cenię, jako też mężczyzna 60-letni, uwagi moich dorosłych dzieci, które mówią, tato, w tym, co mówisz, wydaje mi się, że się mylisz, spójrz na to z naszego punktu widzenia. Jak mi się to podoba, kiedy one mówią z naszego punktu widzenia, bo my uważamy, będąc właśnie o to pokolenie niżej, młodsze od was, że... I proszę państwa, naprawdę wiele razy byłem zaskakiwany tak przepięknymi spojrzeniami, tak mnie ubogacającymi spojrzeniami. I to nie jest tak, że jesteśmy niereformowalni, takie wapniaki, z którymi się już nic nie zrobi. Nie? To naprawdę tak nie jest, więc proszę próbować ze spokojem rozmawiać, ale może aranżować takie spotkania, żeby rozmawiać bez waszych nastoletnich dzieci, synów. Może to pani niech sobie od czasu do czasu wyjdzie do swoich rodziców czy do teściów, usiądzie i powie, najpierw powie o swoich odczuciach i powie, cenię sobie bardzo wasze uwagi, ale niektóre z nich bardzo mnie ranią. Proszę zwrócić uwagę, proszę nie mówić źle mówicie i źle myślicie, tylko mówić, co pani pod wpływem tych słów przeżywa. Czyli mówić to, że tak ocenialiście, to, że tak oceniacie, powoduje, że ja odczuwam ból. Mnie ranicie w ten sposób. I proszę, zauważcie, że mój punkt widzenia jest trochę inny. A więc w taki sposób rozmawiać, tylko proszę patrzeć, co ja przedstawiłem, nadrzędną zasadę, żeby pani miała w sobie jakby przekonanie, że można ich wychowywać, że można ich zmienić, że to wcale nie jest tak, że już są niereformowalni. Bardzo dziękuję też za świadectwo wiary i w tym momencie też zachęcam, żeby każdą taką rozmowę, kiedy rzeczywiście coś zaiskrzyło, żeby poprzedzić modlitwą, pomodlić się właśnie w ich intencji, w intencji tej rozmowy i wtedy będzie pani miała więcej spokoju, bo to jest wartość modlitwy przygotowującej nas do rozmowy o trudnym problemie z inną osobą, że my wtedy wypowiadamy te słowa z większym wewnętrznym spokojem. My z większym, niezależnie od reakcji tych osób, ale my mamy ten większy spokój w sobie, co może spowodować, że też w nich nie pobudzimy niepotrzebnej ilości tych negatywnych emocji. Natomiast co do tej drugiej płaszczyzny relacji z mężem, ja przepraszam, nie będziemy dopytywać, bo może być też tak, że mąż dużo czasu spędza poza domem. Tak teoretycznie, pracując, może nawet gdzieś pracując daleko od domu. No nie jest to dobra sytuacja, bo pani jako matka trzech synów, przepraszam, nie ma obowiązku dźwigania trudu wychowawczego sama na sobie jako matka, jako kobieta. Od tego jest mężczyzna, od tego jest ojciec. I to też trzeba delikatnie, ale też na zasadzie właśnie takiej kobiecej delikatności przytulenia się do męża i powiedzenia, skarbie, bardzo cię kocham, bardzo cię potrzebuję, ale zrozum, ja jestem kobietą, ja już nie mam siły. Zobacz, jakie zagrożenia spadają na tych naszych synów. Zobacz, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi właśnie o internet, o dostępność tych wszystkich bardzo niebezpiecznych treści. Ja jako kobieta nie mam siły. Pomóż mi, jesteś mężczyzną, jesteś ojcem tych dzieci. Odczuj tę odpowiedzialność. A więc tak delikatnie po kobiecemu poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie, ale jednocześnie też tak delikatnie powiedzieć, kochanie, to ty jesteś ojcem i to przede wszystkim z ciebie, jako z ojca, nasi synowie czerpią wzór. Postaraj się tak postępować, żeby one rzeczywiście miały budujący wzór. I teraz uwaga, rozmawiać i znowu powiem, pani Basiu, proszę nie wpadać w zniechęcenie, bo to nie jest nigdy tak, że jeśli będzie pani zauważała, że nie ma jakby zmiany w postawie męża, to znaczy, że nie da rady na niego wpłynąć. Ja przypomnę prawdę, którą wypowiadamy dość często przy okazji, szczególnie obrazu modlitwy Sary i Tobiasza z 8 rozdziału Księgi Tobiasza, gdzie tam w pierwszym zdaniu czytamy: Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro moja, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby ocalił nas i okazał nam miłosierdzie. I ta prawda brzmi tak, że za realizację modlitwy małżeńskiej w rodzinie, w małżeństwie odpowiedzialny jest mąż, ale od razu w tym momencie następuje pogłębienie: za przekaz wiary w rodzinie odpowiedzialny jest mężczyzna. Reprezentantem Boga w rodzinie jest mężczyzna. I w tym momencie trzeba powiedzieć, to nie jest umniejszenie roli kobiety. Rola kobiety jest piękna, wyjątkowa, cudowna, ale inna, a rola mężczyzny jest właśnie taka. I teraz, to jaka jest ta rola kobiety? Pani Basiu, proszę w swoich modlitwach osobistych od dziś do końca życia na pierwszym miejscu postawić swojego męża. Proszę go obmadlać jako męża, mężczyznę ojca, który ma być w waszej rodzinie, dla pani jako dla żony i dla dzieci i dla waszych rodziców też, ma być reprezentantem Boga. Jak on by sobie to do końca uświadomił, to by się facet rozłożył, to by się przeraził, to by powiedział, że on nie udźwignie takiego ciężaru. No on nie udźwignie, ale od tego ma żonę, która ma po prostu się za niego modlić. Proszę popatrzeć, modlić się za niego, a nie wyręczać go. Proszę mu w pewnym momencie powiedzieć: ja już nie mam siły, jak ty się nie zajmiesz wychowaniem naszych synów, to ja się po prostu z tego wycofuję, tylko od razu ci zapowiadam, to już będzie wróżyło tragedię w tym momencie. Proszę się, bierz do roboty, a ja jako żona będę się za ciebie modliła. Ja będę się za ciebie modliła. Możesz mieć pewność, że będę cię maksymalnie wspierać moją modlitwą. Tak to ma wyglądać.
Dziękujemy pani Barbaro. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agata z okolic Krakowa.
Witamy panią Agatę.
Znowu Małopolska.
Znowu Małopolska się uruchomiła, ponieważ no, temat jest taki gorący i powiem tak, że ja od jakiegoś czasu w ogóle słucham Radia Maryja. Mam 51 lat. Jestem właśnie w roli takiej podwójnej, bo jestem i synową, i jestem już teściową. Jest to taka stosunkowo nowa dla mnie rola, wcale nie łatwa. I dzwonię do Państwa, ponieważ treści, które były przekazywane, są niesamowicie wartościowe i wydaje mi się, że ja zrozumiałam intencje Państwa właśnie. I mój telefon jest taką odpowiedzią, takim jakby ad vocem na ten pierwszy zwłaszcza telefon, który troszkę w inną stronę niż ja na przykład, prawda, poszedłby z komentarzem. Uważam, że niesamowicie cenne te informacje są, które były przekazane odnośnie właśnie tego odcięcia tej tępowiny i całe moje doświadczenia życia jako właśnie młoda mężatka i potem w rodzinie, prawda, która byłam blisko z teściami, bardzo blisko i bardzo to zaburzało naszą wzajemną relację. Ja chciałam być grzeczna, chciałam być kulturalna, chciałam bardzo szanować tych teściów, ale myliłam trochę ten szacunek z taką uległością. Mój mąż, no właśnie, no tym bardziej to mylił. Więc rzeczywiście mieliśmy bardzo, bardzo duże problemy z tego powodu. I w tej chwili ja w roli teściowej będąc uczę się troski o moje dzieci, ale z akceptacją ich autonomii, pełnej autonomii, ze zrozumieniem tego, że mają prawo do własnych błędów, do własnych doświadczeń. Jeśli będą chciały rady, to o nią zapytają, poproszą. Nawet powiedziałabym, że takie mówienie, że ja bym zrobiła tak i tak, narzucanie tego też nie jest do końca fajne, bo to jest taki... Nieraz spotkałam się z taką reakcją ze strony mojej właśnie córki, która już jest żoną, matką, trójki dzieci zresztą, małych, że mamo, ty masz niesamowity na mnie wpływ, nie mów mi takich rzeczy, bo ja potem ustawiam się w kontrze do swojego męża. I on mówi, ale ja? Przecież ja się nie wtrącam absolutnie. Ja nigdy nic, prawda, oficjalnie nie zabrałam tam głosu i stanowiska nie zajmowałam.
Ale
ja mam na nią wpływ. Mm-hmm. Oczywiście, ja mam wpływ. Ja niechcący przekazuję pewne treści, prawda, a ona sugeruje się moim zdaniem. To też trzeba troszkę ważyć, także nie do końca muszą mi się podobać wszystkie wybory moich dzieci. Nie wszystko jest moje, ale przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, ja swoje 5 minut już miałam. Także w tej chwili to jest życie moich dzieci. Ja jestem otwarta oczywiście na kontakt. Ja kocham moje dzieci, moje wnuki. Mamy bardzo dobrą relację, ale tylko dzięki Panu Bogu. Tylko dzięki Bogu, ponieważ nasza rodzina była bardzo, bardzo zniszczona z racji, że ja byłam niedojrzałą osobą, bo byłam z rodziny takiej, gdzie rzeczywiście te emocjonalne zaburzenia były takie potężne deficyty uczuciowe. I byłam jak ten wampir, który chciał tą energię wyssać. Mój mąż również i dwóch takich okaleczonych emocjonalnie, gdzie spotkało się. Przy tym no, nie było dojrzałych i mądrych ludzi wokół, którzy mogliby jakoś mądrze tą relacją pokierować. No i ponieśliśmy po prostu porażkę, tak? Także od 15 lat jestem w separacji i modlę się za własnego męża, męża mojego, tak? I proszę Pana Boga o takie pojednanie, dar przebaczenia. Bez oczekiwania na to, że będziemy potem na starość żyć długo i wspaniale. Nie wiem, jak będzie, ale ja chcę po prostu kochać mojego męża i widzieć w nim Jezusa Chrystusa. Po prostu i tyle. I też widzę swoje błędy, które robiłam, tak? I chodzi o to, że pierwszy raz słyszę tak wartościową audycję i chciałabym rękami, nogami podpisać się pod tym wszystkim, tymi wszystkimi treściami, które z Państwa w tego wieczoru były tu wypowiedziane. Także mój głos jest sprowokowany został właśnie tą wypowiedzią, która tam mówiła, że Państwo, prawda, tutaj zachęcacie do jakiegoś nieposłuszeństwa, odcięciu dziadków i tak. Absolutnie. W ogóle nie o to chodzi. Można mieszkać pod jednym dachem, czego doświadczyłam i być wielkiej nienawiści z teściami w sercu. I co z tego, że jest rodzina wielopokoleniowa? I są pomieszane pojęcia całkowicie. I no zachowuje się mąż tak, jakby w dalszym ciągu był, nie wiem, synem tylko swojej matki, a ta jego żona występuje w roli nie wiadomo jakiej. Także to jest dramat. To jest dramat całej rodziny. A teście, oni chcą dobrze, tak? Rodzice chcą zawsze bardzo, zazwyczaj, nie mówię o patologii, zawsze chcą bardzo dobrze, tak? Ale właśnie ten telefon tego pana, według mnie, jest dowodem na to, jakie wielkie jest niezrozumienie tego problemu. Wśród właśnie tego pokolenia mojego i starszego i tak dalej. Dobra. Także tego typu audycje są bardzo potrzebne, żeby wskazywać, pokazywać i tym młodym dziewczynom, i tym właśnie chłopakom, bo oni mają chyba rzeczywiście większy problem tej zależności od matek. Którędy droga? Oczywiście więź z Panem Bogiem, bo to kształtuje człowieka po dużo, staje się dojrzalszy, a jak jest dojrzalszy, to też ma światło na te wszystkie sprawy i umie w mądry sposób w życiu postępować.
Tak jest, także Pani Agato.
Tyle chciałam powiedzieć i
Pani Agato, zapraszamy każdy wtorek, 21:30, a na stronie internetowej Radia Maryja 10 lat do tyłu są w historii, w archiwum audycje, można je ściągnąć na komputery, odsłuchać.
Ja bardzo często słucham.
O Bożym Ładzie w rodzinie zaczynaliśmy z Jackiem Pulikowskim gdzieś tam w 96 czy którymś roku. Ten Boży Ład w rodzinie gwarantuje, że wszystko jest na swoim miejscu. I tutaj nie chodzi o to, czy razem mieszkać, czy nie mieszkać, tylko żeby właśnie wypełniać swoją rolę. Wypełniać swoją rolę, nie wchodzić w rolę.
Ja mam 300 kilometrów, bo mieszka moja córka w Przemyślu. Ja mieszkam koło Krakowa i mamy relacje naprawdę bardzo bliskie, bardzo dobre, pomimo, że nie mieszkamy obok siebie ani razem.
Dobrze, dziękuję Pani Agato. Dziękuję za Pani głos.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Ja również dziękuję Pani Agacie za tą bardzo, bardzo wartościową, pełną mądrości wypowiedź. I co jest też niezwykłe, bo Pani też przedstawiła świadectwo pewnego rodzaju tragedii swojego małżeństwa, bardzo trudnych sytuacji i tego długiego już okresu trwania w separacji, a mimo to właśnie jest w Pani tak piękne rozumienie istoty poprawnych, właściwych relacji w małżeństwie i to, co tak najmocniej mnie dotknęło pozytywnie, to właśnie to stwierdzenie, żeby nawet nie mówić, ja na twoim miejscu zrobiłabym tak i tak, bo rzeczywiście jakoś nawet podświadomie się dziecko ukierunkowuje, ale kiedy córka właśnie poprosiła o to, żeby pani nawet właśnie w taki sposób się do niej nie zwracała, no to pani dojrzale to przyjęła.
Nie obraziła się.
Tak, dziękuję za takie piękne świadectwo i też podpowiadam nam, którzy chcemy sobie budować ten obraz idealnego rodzica wobec też dorosłego dziecka, żeby przyglądać się postawie ojca, syna marnotrawnego, czyli tego ojca miłosiernego z 15 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. I tam jest owszem wielka miłość, wielka mądrość, ale też właśnie ta zdolność do uszanowania wolności, kiedy ten młodszy syn prosi o tą połowę majątku. Tam te wszystkie aspekty bardzo bolesne dla ojca, o których wiemy, a więc prosi o to, żeby umożliwić mu taki sposób skorzystania z wolności, który już z góry był skazany na niepowodzenie. Ojciec się godzi na to, wiedząc, jakie ryzyko ciąży na tym chłopaku. Ojciec się godzi na to. No niesamowity przykład właśnie umożliwiania korzystania z wolności, nawet wiedząc z punktu widzenia naszych doświadczeń osób dorosłych, że to się może źle skończyć. Bardzo dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Julia Janusz-Stanecki, my dzwonimy z Bydgoszczy, spod Bydgoszczy. Jesteśmy 10 lat małżeństwem i mamy 4 dzieci. I chcieliśmy powiedzieć, że absolutnie zgadzamy się z tym, co pan Mieczysław tutaj powiedział i też zgadzamy się bardzo z tą wypowiedzią, która była też przed chwilą i byliśmy pod wielkim wrażeniem jakby mądrości pani, która się wypowiadała.
Która jest i teściową, i synową, więc jakby zna to z dwóch stron.
I sami możemy też zaświadczyć, ponieważ obracamy się, jesteśmy dosyć młodym małżeństwem, te 10 lat mamy doświadczenia, ale spotykamy się z bardzo wieloma też właśnie innymi młodymi małżeństwami i widzimy, że ten problem jest jakby ciągle aktualny i on występuje i po prostu, i to niestety ma to poważny wpływ. Sami mamy to szczęście, że nasi rodzice jakby nie wpływali na nas jakoś tak jakoś bezpośrednio, aczkolwiek sami też jakby przeżywaliśmy też takie czasami rozterki. Tutaj możemy opowiedzieć, tu żona może opowiedzieć właśnie w relacji jakby z jej rodzicami.
Tak, mimo że owszem, zgadza się, że rodzice zawsze chcą dla nas dobrze, to jednak to, że dadzą nam jakąś uwagę dotyczącą na przykład naszego współmałżonka, no to nie daje nic dobrego, bo no przynajmniej w naszym przypadku było tak, że jeżeli jakąkolwiek aluzję od moich rodziców otrzymałam, taką negatywną w stronę mojego współmałżonka, ale mówili to do mnie, nie przy nim, to ja zawsze broniłam mojego małżonka przed nimi, tak, to była jakby taka naturalna moja reakcja, bo rzeczywiście jakoś tam się z nimi nie zgadzałam. Ale jakieś ziarno takiego niepokoju było w moim sercu zasiane, no bo to jednak są moje rodzice. I zawsze się to źle kończyło, że ja mimo, że broniłam go przed nimi, to później, kiedy już byłam sama z mężem, to jakoś to we mnie siedziało, to ziarno niepokoju, takiego jakiegoś wątpliwości, że a może oni mają rację, może rzeczywiście on jest tutaj coś nie tak z nim, że on jest winny, że coś nie tak, taki jakby jad był zasiany. I jakoś to się zawsze odgrywało później z mojej strony na mężu negatywnie.
Się tak śmialiśmy zawsze, że takiego mieliśmy lekkiego kaca jakby moralnego po powrocie z jakiegoś takiego dłuższego wyjazdu na przykład, że gdzieś potem jakoś poprzez, nie wiem, jakiś tydzień na przykład, szczególnie na początku małżeństwa, jakoś tak po prostu coś nam się nie układało, tak, bo jakieś różne były treści, które z pewnością były często bardzo mądre jakby, ale mimo wszystko jakbyś wpływało to po prostu negatywnie na nasze małżeństwo.
No tak, bo co to daje, że jakby moi rodzice mówią mi coś złego na mojego męża, to jakby niczego nie zmieni, a jedynie właśnie stawia mnie w jakiejś takiej kontrze przeciwko niemu i to nigdy żadnych dobrych owoców nie przynosiło. To my musimy sami ewentualnie dojść do wniosku razem, wspólnie, że coś jest do zmiany w nas nawzajem i my powinniśmy to tylko ze sobą jakby zobaczyć i naprawiać to. Taki jakby jad zasiany, no niczego dobrego nie zmienia. Z drugiej strony jeszcze też chcieliśmy powiedzieć z naszego życia jakby w drugą stronę, że teraz odnoszę się do moich teściów, że bardzo sobie cenię właśnie też u moich teściów to, że właśnie oni się nie wtrącają do naszego małżeństwa. Natomiast jak kiedykolwiek właśnie też na podobnej zasadzie jakiekolwiek aluzje padły z ich strony w moim kierunku, to było to dla mnie bardzo, bardzo bolesne. I myślę, że wynika to z tego, że żonie bardzo zależy, żeby dobrze wypadać w oczach teściów, no bo ona się stara, ona chce być jakby tą najlepszą kobietą, jakby spełnić w pewnym sensie te wszystkie oczekiwania, które gdzieś tam może wobec niej ma, no bo jakby w pewnym sensie w niektórych sferach żona próbuje zastąpić tą wcześniejszą mamę swojego męża, no nie wiem, choćby głupi przykład, jakieś gotowanie obiadów, tak? Mąż wywodzi się z rodziny, gdzie tak, a nie inaczej było gotowanie i teraz, jeżeli ja jakkolwiek zostałabym skrytykowana co do mojego gotowania, to byłoby to dla mnie bardzo bolesne, bo ja się staram, żeby on też się w mojej kuchni czuł tak dobrze, jak w kuchni swojej mamy. Wiadomo, że to jest prawdopodobnie nieosiągalne. I taki głupi życiowy przykład, ale jeżeli byłabym tutaj w tej dziedzinie skrytykowana, to właśnie to byłoby dla mnie bardzo, bardzo raniące, bo ja się staram, ja naprawdę robię wszystko, co w mojej mocy. I my na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji życiowej, ale wyobrażam sobie to, bo jakby sama jestem czuła na takim punkcie, że ja się staram, tak? I takie wszelkie jakieś krytyczne uwagi ze strony teściów, że właśnie czy tu nie posprzątane, czy coś, to są mega bolesne. Tak jak tam ten trzeci telefon był, że właśnie pani ma takie problemy, że jest tak krytykowana czasami, że tu nie posprzątane coś, no to naprawdę współczuję tej pani, bo młoda matka nie jest tak idealna jak teściowa. Teściowa to jest osoba, która już dużo więcej lat z tą matką, tą gospodynią domu. A żona, zwłaszcza młoda, wchodząca w małżeństwo, ona się tego wszystkiego dopiero uczy. Do tego pojawiają się na przykład dzieci, więc tym bardziej jest trudno, no bo maluchy, a tutaj one płaczą, a tu zerwane noce, a tutaj się robi bałagan, bo starsze dzieci robią bałagan i jak to wszystko ogarnąć. I w ogóle no ona jest tą panią domu dopiero od powiedzmy paru lat, nie tak jak teściowa, która już jest 30 lat panią domu i ona po prostu nie ma jeszcze takiego doświadczenia i się stara. I takie uwagi, dlaczego tu nie jest posprzątane, są po prostu okropne, takie no, obniżające do parteru, że no jesteś do niczego, nie radzisz sobie, nie tak jak ja, twoja teściowa. I jakby uważam, że w takiej relacji to tutaj dużo ważniejsza jest pomoc tej teściowej, nie że ona powie, czemu tu nie posprzątane, tylko po prostu pomoże, tak? No bo jest to młoda żona jej syna, która dopiero się wszystkiego uczy, ewentualnie może pomóc jej tam te talerze posprzątać, a nie krytykować, że one tam leżą, no bo to naprawdę jest bardzo, bardzo krzywdzące dla młodej kobiety.
Dla nas bardzo ważne jest w rozwiązywaniu tych problemów, bo to czas po prostu się jakoś pojawiało, było w naszym małżeństwie. Nam najlepszym rozwiązaniem było właśnie dialogowanie. Należymy w ogóle do domowego kościoła i mamy comiesięczne dialogi małżeńskie i podczas tych dialogów często właśnie rozmawialiśmy na takie tematy i gdzie w takiej otwartości i szczerości mogliśmy też w obecności Boga po prostu porozmawiać na ten temat, bo niewątpliwie jest to po prostu bolesne. Wychodzimy z jakichś różnych systemów życiowych. Ja miałem zupełnie inną rodzinę, zupełnie inny jakby ten system, w którym zostałem wychowany, żona tak samo i my nie dość, że sami do siebie się ścieramy, tak? No bo ten początek małżeństwa zawsze jest jakimś docieraniem się po prostu, to jeżeli jeszcze mamy właśnie z zewnątrz, mamy jeszcze jakieś takie informacje, że to źle, to tam i to moglibyście poprawić, coś tam, to naprawdę nie pomaga to po prostu. I mądrością chyba jest rodziców i to, że jeżeli my poprosimy o taką pomoc, to oni jej udzielają, ale tak to po prostu, żeby starać się po prostu nie ingerować, bo to może dodatkowo po prostu psuć tą relację tych młodych małżonków.
No w każdym razie znamy osobiście kilka małżeństw, które się albo już rozpadły, albo jest bardzo źle, lub mieli bardzo wiele problemów, przez to właśnie, że któryś z teściów, jedna lub druga strona, no po prostu niszczyła małżeństwo przez jakąś zaborczość, przez jakieś właśnie nieakceptowanie tej swojej synowej czy zięcia. No jest to wielkie zagrożenie dla małżeństw. Osobiście znamy takie małżeństwa.
I to, co pan Mieczysław powiedział i to, co jest podparte Biblią, że opuści się swojego ojca i matkę, to absolutnie nie oznacza to, że nie ma się szacunku do rodziców. My mamy absolutny wielki szacunek do swoich rodziców, ale to jest zupełnie zgadzamy się z tym, że to jest zupełnie niezrozumienie po prostu tego, co jakby Pan Bóg chciał przekazać. To my jesteśmy po prostu nowym jakby stworzeniem, tak? Jesteśmy nowym małżeństwem, jesteśmy nową jakością po prostu i to nie przekreśla naszego szacunku wobec rodziców, nie przekreśla to naszej miłości wobec nich i w związku z powyższym no po prostu i to nie można tego po prostu negować, tak? Że to jest coś wzajemnie wykluczające się. To jest
po prostu żona musi być na pierwszym miejscu, a nie mama a to nie wyklucza tego, że czcimy naszych rodziców.
Oczywiście. I to niech będzie taka puenta. Świetnie, dziękujemy za Państwa świadectwo.
Dziękujemy bardzo.
No to bardzo dziękujemy.
Szkoda, że tak daleko od Torunia jesteście, bo moglibyście Państwo tutaj nawet nas i w studiu odwiedzić.
Ale jeżeli ten, bo my razem właśnie po tych 10 latach małżeństwa założyliśmy w sumie naszego bloga takiego małżeńskiego, gdzie dzielimy się różnymi takimi naszymi przemyśleniami odnośnie w ogóle małżeństwa, rodzicielstwa, to jeżeli ktoś by był zainteresowany, to zapraszamy, jest blog, nazywa się Niebieska Ławeczka. od takiej naszej niebieskiej ławeczki, która jest przed naszym domem, na której siadamy jako małżeństwo i często rozważamy, rozmawiamy po prostu na temat, na te nasze właśnie małżeńskie tematy,
sprawy. Także www.niebieska-laweczka.pl. Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo. Z Panem
Bogiem. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Chwila muzyki i ogłoszenia. Radio Maryja 23.07. Już za chwilę poda informacje o weekendach małżeńskich, o spotkaniach małżeńskich. Najbliższy weekend, 8-10 lutego. Jest jeszcze wolne miejsca, są w Grudku nad Dunajcem. Zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec. Telefon 605 88 41 77. Powtarzam, 605 88 41 77. W kolejny weekend, 15-17 lutego, spotkania małżeńskie przygotowuje ośrodek Białostocko-Łomżyński. Zgłoszenia Państwo z Łukoscy przyjmują. Telefon 661 754 243. Powtarzam, 661 754 243. Po 17 proszę dzwonić. W tym samym czasie ośrodek poznański też organizuje spotkanie małżeńskie. Telefon 513 806 120. Powtarzam, 513 806 120. I też 15-17 lutego ośrodek wrocławski. Zgłoszenia Państwo Ściegienkowie. Telefon 509 322 012. Powtarzam, 509 322 012. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Pamięci i Tożsamość im. Jana Pawła II zapraszają na sympozjum Pojednanie w małżeństwie i rodzinie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. To będzie w końcu lutego, 23 lutego w sobotę od godziny 10 w auli WSK SIM w Toruniu. Także będą wspaniali goście, referenci. Zapisy pod numerem telefonu 56 650 4000, wstęp bezpłatny. Więcej szczegółów podam w kolejne wtorki, ale w każdym razie już sobie proszę zapisać ten termin, 23 lutego, sobota od godziny 10. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. 12 lutego nie ciągnij dziecka za uszy. Doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na PWT w Warszawie razem z żoną Renatą. 19 lutego doktor Jacek Pulikowski, jak być dobrym mężem w sypialni. 26 lutego. Dziecko to skarb i kochanie. Ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej, Krystyna Zając, promotor kultu świętej Anny Brety Molla. 5 marca, jak skutecznie realizować postanowienia. Ojciec Romuald Krzuk, duszpasterz ruchu szęstackiego diecezji warszawsko-praskiej. Państwo Anna i Tomasz. I zapraszamy do naszych do wpisywania jeszcze na Facebooku. Tu jest pytanie, upomnienie braterskie to jest zawsze wrażliwy temat. Czasem trzeba zwrócić uwagę, a czasem zmilczeć, mimo że zięć synowa błądzi, pisze pani Maria. Tak, no czasami trzeba zmilczeć, prawda? Panie Mieczysławie,
nie zawsze się zgadzam trzeba reagować. Z tym stwierdzeniem, że czasami, ale trzeba to też jakoś delikatnie wyczuć i nawet bym powiedział może przemodlić, bo w niektórych sytuacjach wręcz jest obowiązkiem zrealizowanie tego upomnienia braterskiego, jeśli postawa jest gorsząca i to w relacjach do różnych osób. Trzeba to delikatnie, w cztery oczy zrobić, dyskretnie. I wcześniej, tak jak we wcześniejszej tej odpowiedzi podpowiadałem, po prostu obmodlić to i przemodlić i poprosić Pana Boga o światło, jak to zrobić, czy w ogóle to zrobić. Nie musimy wszystkich problemów rozstrzygać sami. Pan Bóg bardzo chętnie nam w tym pomaga, naprawdę bardzo chętnie. Z pokorą po prostu trzeba o to pytać, jak zrobić i czy zrobić.
Jak budować cnoty posłuszeństwa, szacunku wobec rodziców od najmłodszych lat. No to temat audycji właściwie mógłby być. To trudno tutaj może rozstrzygać, tym bardziej, że telefony się tutaj grzeją. Słuchamy Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Słuchamy. Marianna ze Środkowej Polski.
Witamy Panią Marianno.
Właśnie chciałabym dać takie świadectwo, kiedy w małżeństwie mojej córki była taka sytuacja, że się bardzo pokłócili, a moja córka mówi: mamo, a ja jestem wdową już 10 lat, także mieszkam sama. Mamo, ja się do ciebie wyprowadzam, bo ja już z moim mężem się po prostu rozchodzę. Ja mówię, ale kochana moja córko, ale ja cię nie przyjmę. Po prostu. No i ja mówię, jak, żeście się pokłócili, to teraz musicie się pogodzić.
Tak?
Takie było moje zdanie i było dobre zdanie.
Oczywiście.
Moja opinia była taka i jest małżeństwo, dalej w małżeństwie i kłócą się i się godzą. I to tak, chciałam takie świadectwo dać, że ja w ten sposób podchodzę do takich sytuacji, takich spraw. Skoro jesteś sakramentalnie związana z mężem, to po prostu trzeba to wszystko jakoś godzić między sobą.
Tak jest, Pani Mariano. Dziękujemy za to świadectwo.
Ale to rzeczywiście jest świadectwo bardzo piękne i takie konkretne. I zachęcałbym, żeby wszyscy rodzice swoich dorosłych dzieci żyjących w małżeństwie przyjęły to wręcz jako zasadę. Mamo, chcę uciec od męża, wprowadzam się do ciebie. Czy rodzice, chcę odejść od męża, wprowadzam do siebie. Nie ma takiej opcji. Absolutnie drzwi są zamknięte. Bolesne, ale rzeczywiście to jest zasada. To jest po prostu zasada, której musimy jakby się nauczyć i ją sobie wpoić, że tak musimy postępować. Bardzo dziękujemy za przywołanie takiej sytuacji.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć, że słuchając tej audycji, zresztą zawsze słucham audycji dla małżonków i rodziców, i słuchając tej audycji dzisiaj mam taką nieodpartą wolę, żeby powiedzieć to, że wiele nieszczęść małżeńskich, to znaczy rozpad małżeństwa wynika z tego, że już dawno kiedyś ktoś zaplanował upadek autorytetów i to jeszcze to raz, że nie ma teraz autorytetu rodziców, dziadków, nauczyciela, księdza, katecheta. nie ma autorytetów. W związku z tym, jak nie ma autorytetów i jeszcze to bezstresowe wychowywanie dzieci, że dziecko jest w centrum, dziecko, co dziecko chce, to wszystko, spełnia się wszystkie zachcianki dziecka, to jest właśnie to, że później to się odbija na kryzysach małżeńskich. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. A z kim mam przyjemność?
To się odbija na kryzysach.
Pani imię możemy znać?
Bardzo. Z Panem Bogiem.
Nie, już Pani się rozłączyła. Proszę.
Ej, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. No, nie udało nam się poznać imienia Pani, która się do nas dodzwoniła, zwróciła Pani uwagę rzeczywiście na bardzo istotny szczegół w budowaniu tych właściwych relacji, mianowicie na uznanie autorytetu, bo rodzice powinni ten autorytet u swoich dzieci posiadać. Jak możemy w kompetentnych opracowaniach przeczytać, autorytet w ogóle jest podstawą naśladownictwa. Jeśli rodzic nie będzie autorytetem, to no nie może oczekiwać, aby dziecko starało się tak zachowywać, jak chciałby tenże rodzic. Natomiast na ten autorytet też trzeba rzeczywiście sobie zapracować, ale my mamy znowu sytuację ułatwioną. Ja całkowicie się zgadzam z tym, co Pani powiedziała, że dokonano tutaj działań na to ukierunkowanych, dokonywano tego przez dekady, aby niszczyć autorytety i to się dokonuje ciągle. Szczególnie bolesne niewątpliwie jest to, że bardzo się niszczy w tej chwili autorytet Kościoła jako instytucji osób duchownych, bo to tylko i wyłącznie przynosi nieszczęście dla całego społeczeństwa, ale nie jest to nie do uratowania. Jest możliwe odbudowywanie autorytetu, tylko musimy się tym przejąć jako rodzice, czyli zapragnąć tego, aby być autorytetami dla swoich dzieci i dalej budować ten autorytet poprzez moją osobistą relację wobec Pana Boga. To jest ten kierunek. Więc nie jesteśmy w stanie zbudować tego właściwego autorytetu jako rodzice wobec swoich dzieci, jeśli my nie uznamy autorytetu Pana Boga wobec nas. To jest ten kierunek i to jest też prawda oczywista i znana, tylko mówię, że trzeba się tym przejąć i trzeba po prostu w taki sposób działać. Jeśli ja pokazuję moim dzieciom, że dla mnie Pan Bóg niekwestionowanym autorytetem jest, nie podważam nic, co On do mnie mówi, co przekazał mi przez swoje objawienie, to nie ma się co obawiać, że ja utracę autorytet u swoich dzieci. Naprawdę nie ma się co obawiać.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże, tutaj mówi Marcin z Centralnej Polski.
Witamy Panie Marcinie.
Witam serdecznie. Chciałbym takie swoje takie przemyślenia wyrazić. To znaczy tam zacznę od takich podstawowych rzeczy, że celem mojego małżeństwa, bo mam troje dzieci, jest między innymi, wiadomo, relacja ze współmałżonkiem też prawidłowa, ale wychowanie po katolicku potomstwa, zgodnie z tym, co ślubowałem w sakramencie małżeństwa. No i także przez wybór tego stanu mojego, ułożenie swojego życia tak, aby zbawić moją duszę.
Tak, tak.
I tej woli Bożej, to według świętej Teresy z Awila, jak to powiedziała, no staram się szukać w obowiązkach swojego stanu, czyli w małżeństwie. Żeby jak najlepiej je wypełniać, co nie jest łatwe. No tutaj była mowa o stosunkach z teściami, z moimi rodzicami też mogę powiedzieć, to w tym wszystkim pamięta się dzieci, rzeczy przykre zwłaszcza, że tam teściowa coś powiedziała, moja matka coś mojej żonie powiedziała i tak dalej, i tak dalej, a nie pamięta się tego, co dobre. No i mimo wszystko ja staram się być wdzięcznym za to rodzicom, co dobre uczynili, bo no, wady ma każdy i szczególnie często i ja widzę szczególnie u innych te wady, a nie widzę rzeczy dobrych, ich zalet, nie? No i staram się przebaczać także i żyć w dobrych stosunkach, i jeśli to możliwe, z innymi ludźmi, a szczególnie z teściami i także moimi rodzicami. No nieraz tam zrywam stosunki w tym sensie, że tam nie widzę się, tam miesiąc czy się nie odzywam. Bo coś tam na rzeczy było, że przykro się zachowali wobec mnie, załóżmy, a może to jest tylko subiektywne moje takie odczucie nieraz. No i chciałbym nie popełniać błędów, które wobec mnie, jak i żony, popełniono. Wychowała mnie matka, jak umiała, jak to w tej piosence Wojciecha Młynarskiego. Niekiedy może zachowanie rodziców było toksyczne. Chcę przede wszystkim swoje dzieci tak samo nauczyć, żeby nie popełniali, żeby nauczyły się wybierać przede wszystkim, żebym nie popełniał błędów, które wobec mnie popełniono i w wychowaniu. Zdobyć zaufanie u tych dzieci i nauczyć ich przede wszystkim dobrze wybierać i wyciągać wnioski z błędów, no najlepiej cudzych, ale także swoich, które na pewno będą nieuniknione, żeby seryjnie ich nie powtarzali. No to bardzo wiadomo, że tutaj mnie pomaga swój rachunek sumienia i wyciąganie jakichś tam wniosków.
O.
Zastanawiam się też nad moim postępowaniem, zajęcie się też sobą, może mi nie do przesady. Nie zwracam na przykład ciągle uwagi dzieciom, że źle zrobiłeś, że znowu to, że znowu tamto, krytyki. Staram się, żeby same siebie, jak to tak można powiedzieć, powiedziały mi to było w szkole o swoich problemach i tak dalej. No i też no takie elementarne zasady tam może im nie powtarzam, ale tam czasami tam powiem, że pamiętaj się, że synu już dorasta, że co pierwsze to nie znaczy lepsze, że ładne to nie znaczy dobre, że bez Pana Boga drugi człowiek szczęścia ci nie da. No wiadomo, bo każdy rodzic chce, żeby dziecko dobrze wybrało małżeństwo, które w przyszłości może być było szczęśliwe, no żeby sobie nie zmarnować po ludzku życia, jak to mówią, nie?
Tak jest, Panie Marcinie, dziękujemy
no
bardzo.
Moja modlitwa też pomaga za współmałżonka, za dziadków, za teściów, za moich rodziców, za dzieci, bo bez przebaczenia, no to ciężko było, bo tak jak ojciec święty Franciszek powiedział, że niech talerze latają, ale słońce nad waszym gniewem niech nie zachodzi. No i teraz chciałem powiedzieć, że...
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też za taką piękną puentę, Panie Marcinie. Ja dziękuję za dużą dawkę znowu takiej mądrości życiowej, ale to, co chciałem tak szczególnie przywołać, to takie dwa aspekty. Pierwszy to, że nam, rodzicom, Pan przypomniał, że my się zobowiązujemy po katolicku wychować i to zobowiązujemy się rzeczywiście w sumie dwukrotnie, bo najpierw w czasie przyjmowania sakramentu małżeństwa, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, ale potem, kiedy już to się staje faktem, kiedy ono się już pojawia, prosimy Kościół o chrzest i znowu wybrzmiewa już tak rozbudowana właśnie ta forma naszego zobowiązania, aby po katolicku nasze dzieci wychować. I tutaj trzeba to powiedzieć, że po pierwsze rzeczywiście zobowiązanie o najwyższej randze zaraz po naszej przysiędze małżeńskiej, ale po drugie Pan Bóg nas z tego rozliczy. Pan Bóg po prostu zapyta, bo Pan Bóg nigdy nie pozwala z siebie szydzić. Pan Bóg po prostu nas zapyta, jakeśmy się z tego wywiązali. Natomiast drugi taki ważny szczegół, który Pan nam przypomniał, przywołał to, że naszą drogą do zbawienia nas, osób żyjących w małżeństwie i w rodzicielstwie, jest realizacja naszych obowiązków stanu. I to jest naprawdę piękne. To, że ja jako mąż, jako ojciec od rana do wieczora mam po prostu robić to, co do mnie należy, porządnie robić to, co do mnie należy, jako do męża i do ojca, i to, co kobieta, żona, matka ma robić. I to jest dla nas i najwspanialsza modlitwa, medytacja, i droga rozwoju duchowego, i droga do zbawienia. Tak pięknie to Pan Bóg poukładał i też nam to Pan przypomniał. Za to bardzo dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Lech, Centralnej Polski.
Witamy, Panie Lechu.
Ja tutaj tak w imieniu właśnie takiego małżeństwa dzwonię. Więc oni tam jest taka sytuacja, że oni tam są kilkanaście lat małżeństwem. Tam jest też synek, 10 czy 11 lat. I tam od początku była taka sytuacja, że znaczy no, ten pan jakby zamieszkał w domu swojej małżonki, ale też wiem, że tam do tego domu klucze mieli no, teściowie tego pana. I czy to właśnie normalna sytuacja, że no właśnie, że oni mając klucze, no, mogli wchodzić tam, no, kiedy chcieli, czy to w dzień, czy w nocy, nawet nie. To jest ten temat. Co tam jeszcze? Aha. Wiem, że tam pan też na wyjazdach pracował i często jak już tam wracał po przyjeździe, to no to ci rodzice, czy to jedno, czy dwoje rodziców, no często jakby byli tam w tym domu i też wiem, że no jakby pouczali go, jak on to źle wychowuje swojego syna, że tam ciągle coś źle robi, a to, że źle go tam trzyma, że coś tam źle mówi do niego, nie? No takie, no ciągłe, wiem, że nieustanne krytykowanie, nie?
Panie Lechu, za pięć minut kończy nam się czas, także proszę zmierzać do puenty.
To będę już kończył. No i tak, i tam jeszcze jest też taki problem, że tam w tej chwili oni tam już nie mieszkają od roku. Ta żona się wyprowadziła do swojej mamy też. I ten, no i tam jest też taki problem, że tam jest spanie z synem, nie? Także to jest taki, myślę, trudny problem z tym synem. Wiem, że tam no, ta żona śpi od wielu lat już, nie? Także to tak grubsza wszystko by było. Nie wiem, może jakby się dało, to pan teraz robi się odniósł do tych tematów. Czy to właściwe, żeby rodzice, no jakby mając klucz, mogli wchodzić, kiedy chcą, nie? I też jeszcze taki problem, czy to właściwie, żeby rodzice tam pouczali, no jeżeli mąż tej żony jakby nie wyraża zgody na to, nie? To takie na siłę jakby tam pouczanie, nie? Także no to chyba tak już nie ma czasu.
Dziękuję, panie Lechu. Z panem Bogiem.
Panie Lechu, przede wszystkim gratuluję tego, że pan ma w sobie też poczucie odpowiedzialności za to małżeństwo. Nie wiemy, jakie relacje was wiążą, ale to, że pan zatelefonował i pyta w ich imieniu, pokazując problem, potwierdza, że nie jest to panu obojętne. Na te szczegółowe pytania, które pan zadawał, to w zasadzie odpowiedzi się pojawiły w trakcie audycji, więc ja jedyną rzecz, którą mogę teraz panu podpowiedzieć, to taką, aby pan, właśnie dlatego, że ma pan w sobie to poczucie odpowiedzialności za ten związek, że pan podjął krucjatę, jakieś modlitwy, nowennę, czy nawet takie postanowienie, że pan sobie codziennie dziesiątkę różańca w ich intencji będzie odmawiał, że pan będzie na przykład codziennie sobie w ich intencji koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiał. I zapewniam, że będą się też pojawiały takie podpowiedzi ze strony Pana Boga, co ewentualnie Pan by mógł zrobić, żeby im pomóc, no bo żona odeszła, żona mieszka z synkiem, no ale w tym momencie ten mężczyzna został w samotności, też trzeba byłoby spróbować mu jakoś pomóc, a im też jako małżeństwu pomóc i też nie trzeba w tej chwili znajdywać jakichś konkretnych recept, tylko zacząć właśnie tą modlitwę, ten trud modlitewny, tą systematyczną modlitwę, a Pan Bóg na pewno pokaże, jak ewentualnie Pan mógłby dalej konkretnie działać. Więc ale taka najprostsza podpowiedź. No nie wiem, niech Pan się ofiaruje, niech Pan się zadeklaruje, że Pan sobie codziennie w ich intencji dziesiątkę różańca odmówi, albo codziennie w ich intencji Pan sobie odmówi koronkę do Bożego Miłosierdzia. I być w tym wytrwałym, bo być może trzeba będzie w tej modlitwie trwać wiele miesięcy i wiele lat, ale szlachetna intencja i szlachetna postawa z Pana strony. Dziękuję też za takie odczucie odpowiedzialności za czyjeś małżeństwo.
No jeszcze minutka. Co można jeszcze powiedzieć, powtórzyć jako prawdę do zapamiętania?
Ja bym chętnie coś powtórzył, ale może przede wszystkim to, żebyśmy ukochali, umiłowali Pismo Święte. Proszę popatrzeć, że my nie tylko we wprowadzeniu bardzo mocno się do Pisma Świętego odwoływaliśmy, przywoływaliśmy te Boże nieomylne zasady, które dzisiaj są tak ważne w tym zawirowanym świecie, szczególnie zawirowanym na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny, i też tak jak pani Barbara nam pokazała, w świecie, który, w którym te przemiany następują w takim tempie,
że, niszczące rodziny,
że pokolenia nie nadążają na tym, więc my, proszę mi wierzyć, my się nie ostaniemy jako trwałe, piękne małżeństwa i rodziny bez odniesienia do Pana Boga, a to odniesienie do Pana Boga ma być konkretne. Najpierw nasze życie sakramentalne, co jest też bardzo proste, bo Kościół to w tak cudowny sposób nam przedstawił i to realizuje Kościół. Oczywiście Jezus przez Kościół, a więc nasza regularna spowiedź i coniedzielny udział w Eucharystii, codziennie nasza wspólna modlitwa małżeńska i właśnie tym drugim źródłem, fundamentem oparcia ma być dla nas codzienny kontakt z Pismem Świętym. Bardzo, bardzo proszę i tak mocno to akcentuję, codzienny kontakt z Pismem Świętym, abyśmy sobie choć fragmencik Pisma Świętego codziennie przeczytali. Można to robić systematycznie, można to robić na zasadzie otwarcia w danym miejscu, na którym się otworzy, a można to robić po prostu w oparciu o czytania liturgiczne, bo też do tego są pomoce, zarówno aplikacje na smartfony, jak i jakieś wydawnictwa książkowe, ale żeby to przyjąć jako taką zasadę niezbędną, nie damy rady, naprawdę nie wytrwamy bez wsparcia na tych dwóch kolumnach, na tych dwóch płaszczyznach. Życie sakramentalne i codzienny kontakt z Pismem Świętym. Gorący mój apel, abyśmy właśnie taki trud podjęli.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Dziękuję za wszystkie telefony państwu.